Dzień dobry, witam Państwa. Jest 26 Muharram 1446 roku po Hidżri, albo Primo Augusto Anno Domini Bismillessimo Vigesimo Quarto. Proszę Państwa, przypominam przede wszystkim, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma twierdzi, że jest to znakomita lokata kapitału. Linki, wszystkie informacje znajdziecie Państwo w opisie pod odcinkiem. Poza tym przypominam oczywiście o wszystkich, w ogóle witam wszystkich nowych patronów na Patronite, a przede wszystkim, że to słusznie mi przypomniano, witam starych patronów, tych, którzy od dawna mnie wspierają. Jak najbardziej witam Państwa, pozdrawiam i dziękuję. Poza tym oczywiście jazda z cenzorami. Uwaga, tutaj mam jeden tylko wtręt ku mojemu wielkiemu zachwytowi. Jeden z senatorów w Stanach Zjednoczonych wreszcie wkurzył się do tego stopnia, że rozpoczyna się śledztwo w sprawie cenzurowania przez firmę Google różnych wypowiedzi. On akurat, powiedzmy, nie w tej problematyce, która mnie interesuje za bardzo, ale zadał bardzo konkretne pytania, również w takim piśmie, które wysłał do szefa, do prezesa właściwie Google'a. Napisał, że on dołoży wszelkich starań, żeby mu się Google został zmuszony do zeznań przed kongresem pod przysięgą w sprawie swoich praktyk związanych z cenzurą. W związku z tym właśnie jazda z cenzorami tym razem nabiera zupełnie innego znaczenia. Także na razie trzymamy kciuki. Co więcej, Romanite Domum, prawda, to jest stałe hasło, ono się nie zmieni. I oczywiście Alkilab Tanbach Wal Kafilat Tasir. Od razu powiem, że udało się komuś wreszcie zaproponować jakiś kanał do promowania, w związku z tym bardzo chętnie zapromuję taki for free ten kanał, który został do mnie przysłany. To jest kanał, na który pan, kanał się w ogóle nazywa Jar of Dice, natomiast to jest kanał, na którym omawiane są gry. Przy czym to są nie tylko gry komputerowe, ale również gry planszowe. To są gry właśnie figurkowe, historyczne, tak zwane historyczne gry bitewne i nie tylko. W ogóle gry bitewne z tego, co zobaczyłem. Macie Państwo, strasznie fajny zresztą, tym bardziej wiem, że społeczność ludzi, którzy zajmują się grami bitewnymi, kiedyś była niezwykle rozbudowana, szczególnie wtedy, kiedy te gry na komputerach były jeszcze takie bardzo, bardzo mocno słabe graficznie i to był właśnie, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, ale również w Polsce były nawet całe takie kluby. Nie wiem, czy to jeszcze dalej funkcjonuje, w każdym razie jest kanał Jar of Dice, także polecam Państwu, możecie Państwo zajrzeć, zobaczyć, co w takich różnych i planszówkach, i komputerówkach z tych gier bitewnych jeszcze funkcjonuje. Pamiętam, jakieś takie właśnie plansze były, figurki, takie rzeczy. No, już nie mam czasu na zabawę grami, ale zawsze mi się podobały z Warhammera na przykład figurki, więc tym chętniej polecam kanał Jar of Dice. Macie Państwo link pod odcinkiem, gdzieś tam pomiędzy tunelem Hamasu i Chabad Lubavitch. Dobrze, pierwsza sprawa, jeśli chodzi o reakcję Iranu na zabicie Ismaila Hanii, to Ayatollah Khamenei, najwyższy przywódca rewolucji islamskiej, wydał rozkaz do ataku. To jest tak, że powiedział: uważamy za nasz obowiązek zemścić się za śmierć Ismaila Hanii. To jest, oczywiście chodzi o odwet na państwie położonym na północ od Synaju, które jest obwinione o zabójstwo przywódcy Humusu w Teheranie w środę. To jest tak, że oprócz tego Khamenei oczywiście w swojej wypowiedzi, bo oprócz tego zapowiedzi zemsty, zresztą tego wciągnięcia, prawda, tej czerwonej flagi, która notabene to nie jest flaga tak naprawdę jakiejś tam odwetu, to jest tak naprawdę flaga męczenników. Ona jest wciągana w czasie świąt religijnych szyickich, ale jeżeli poza tymi świętami, to oczywiście oznacza albo właśnie upamiętnienie jakiegoś męczennika, ale też jest, prawda, tam na tej fladze wezwanie do zemsty, więc to tak różnie jest interpretowane. Tak w najbardziej podstawowy sposób, prawda, dla uczczenia męczeństwa kogoś istotnego oczywiście. I to jest też zwyczaj, który jest od dosyć niedawna. To nie jest taki zwyczaj, to tam ma 500 lat czy coś takiego. W każdym razie oczywiście Khamenei bardzo ostro skrytykował państwo położone na zachód od Jordanu, mówiąc, że zaatakował właśnie, kiedy był drogim gościem w naszym domu. To jest tak, że jeśli chodzi, oczywiście państwo położone w Palestynie niby się nie przyznało do ataku, natomiast oczywiście laudacja tam dla dla szefostwa Mossadu jest oczywiście ogromna. Otóż zabójstwo właśnie Hanii, tym bardziej praktycznie w dniu inauguracji prezydenta Pazeszkiana, on by jeszcze był na dodatek gościem w takim hotelu, prawda, to możecie Państwo zobaczyć, jego zdjęcia są już w tej chwili opublikowane w Teheranie. I co więcej, tam się znajdowali również inni goście w tym samym hotelu. W związku z tym, z tego punktu widzenia jest tak, że jest to oczywiście ogromny cios w służby bezpieczeństwa, w Gwardię Strażników Rewolucji, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I to, o czym musicie Państwo wiedzieć na początku, tak? To znaczy, jeśli chodzi o śledztwo, to najbardziej prawdopodobne w tej chwili to jest tak, że wszystkie media oraz propaganda państwa położonego w Palestynie twierdzi, że ten właśnie Hania został precyzyjnie namierzony, bo trzeba pamiętać, że rakieta wleciała, nie to, że tam uderzyła w skrzydło hotelu, ale wleciała dokładnie do pokoju, w którym on przebywał. W związku z tym media i różni propagandyści związani z państwem położonym w Palestynie, w przestrzeni jest taka wielka praktycznie kampania, tak można powiedzieć, żeby wskazywać na to, że on został namierzony przez WhatsAppa. Że WhatsApp, ponieważ WhatsApp jest własnością, jak Państwo może wiecie, rzymskich biznesmenów, że tam jest jakieś porozumienie i przy okazji tego właśnie do WhatsAppa używanego właśnie przez Hanię został wprowadzony złośliwy kod przy czymś Pegasuso-podobnym, przy czym oczywiście niekomercyjnym, i dzięki temu oni znali bardzo, bardzo precyzyjnie jego położenie, dokładnie wiedzieli, gdzie jest, abstrahując od tego, że go mogli podsłuchiwać non-stop, tak? To jest wersja, która się pojawia właśnie w tych różnych osintowniach, przy czym no, źródło jest jedno, znaczy źródłem jest gdzieś Hasbara, i to samo od razu wzbudza pewne podejrzenia. Natomiast z przecieków związanych ze śledztwem, które się pojawiły już wczoraj, ale one się zaczęły pojawiać już szerzej również na przykład w mediach tureckich, więc to nie jest tak, że to tylko jakaś plotka, że właśnie być może to jest cała kampania, która ma na celu odciągnięcie od rzeczywistego, prawie na pewno ma na celu odciągnięcie od rzeczywistego sprawstwa, ponieważ jest wysoce prawdopodobne, że po pierwsze to nie był pocisk balistyczny, chociaż tego nie powiedziano jeszcze, nie pokazano szczątków pocisku i tak dalej. Wskazuje się, że był to prawdopodobnie atak drona. Teraz tylko powstaje pytanie, czy to był dron uzbrojony, czy to był dron, znaczy taki samobójczy, czy to był dron uzbrojony w rakiety. Więc ten drugi wariant rzekomo jest brany pod uwagę, ale mówię, to jest rzekomo, tak? To nie są oficjalne ustalenia. Natomiast najważniejsza rzecz jest taka, że tutaj śledztwo irańskie wskazuje na prawdopodobnie agenta Mossadu, który jest umocowany w najbliższym kręgu Hanii, któryś z jego ochroniarzy, ktoś, kto w każdym razie wiedział dokładnie, gdzie on w którym momencie przebywa, i to jest osoba, która namierzała bądź podawała dokładną lokalizację, być może wręcz oświetlała, prawda, cel i wskazywała, gdzie dokładnie ten dron ma uderzyć. Bo ta precyzja rzekomo również wykracza poza możliwości lokalizacyjne na przykład takiego WhatsAppa, szczególnie przy takiej, powiedzmy sobie, niespecjalnie gęstej sieci komórkowej akurat w tych okolicach. Że to mogło wskazać hotel, prawda, ale nieprecyzyjnie, które okno. I że ten zarówno telefon, jak i znaczy, że ta cała elektronika, którą miał przy sobie w każdym razie Hania, nie dawała możliwości takiego precyzyjnego, aż tak precyzyjnego namierzenia. Znaczy, ten dron mógł równie dobrze uderzyć w sąsiednie skrzydło. Więc tutaj wskazuje się, że właśnie prawdopodobnie jest tam jakiś zdrajca, no i lub jakiś inny szpieg, ale musiał być rzeczywiście w tym miejscu dokładniej i o tym samym czasie, i też w tym kierunku. Tam prawdopodobnie to śledztwo idzie. Ono oczywiście ma też takie rozwiązanie, oczywiście jest też wygodne dla Iranu, bo trzeba pamiętać, że wtedy zdejmuje całe to odium, albo przynajmniej część tego odium, no, skrajnej niekompetencji ze strony IRGC. Oni mówią, no dobrze, no, kto mógł przypuszczać, że sobie facet przywiezie swojego prywatnego agenta ze sobą, tak? Nie to żaden lokalny agent, tylko agent, że tak powiem, importowany, no to co my na to możemy. Ale powiem Państwu, że jest jeszcze jeden problem z tym, i tutaj się podzielę z Państwem jedną z teorii, właśnie nazwijmy ich na razie spiskowymi, choć takie teorie spiskowe mogą się wbrew pozorom okazać jak najbardziej prawidłowe. Otóż wczoraj, ja zresztą mam ten film, bo sobie aż ten wywiad z Hanią mam zgrany, gdzieś on krąży po internecie. Nie mogę go niestety Państwu tutaj puścić. Natomiast on miałby dowodzić, jakby jak wyglądały relacje między Hanią i Teheranem. No bo to jest tak, z jednej strony, i tutaj musimy niestety powiedzieć trochę o polityce, trochę być może za bardzo się zagłębię w tą problematykę, żebyście Państwo też mniej więcej wiedzieli, o co tam mogło chodzić. No to jest tak, że Hania w tych wszystkich wywiadach ostatnio, generalnie w swoim zachowaniu przez ostatnie miesiące, no wyrósł na, prawdę rzekłszy, udzielnego władcę. Tak? Znaczy jest to człowiek, który dzięki temu atakowi, potem dzięki tym rozmowom z Amerykanami, prawda, z całym światem, no tak naprawdę on do królów to wchodził jak do siebie, prawda? Jeszcze brakowało, żeby do, nie wiem, tytułował króla Wielkiej Brytanii drogi kuzynie, albo, prawda, do Mohammada bin Salmana cześć Salmek mówił. No w każdym razie był to człowiek, który już zachowywał się jak udzielny władca. I co ciekawsze, pojawiła się taka sprawa pewien czas temu, że oto Iran zażądał, czy zażyczył sobie od Humusu, żeby wsparł Bashara al-Assada. To jest istotne, bo wielu zwolenników Humusu z Bractwa Muzułmańskiego dalej walczy przeciwko Asadowi, będąc usadowionymi w północnej Syrii. Zresztą nie tylko, również na samym terytorium Syrii, w związku z tym dla sił bezpieczeństwa Asada jest to istotny problem, natomiast dla Iranu jest to tym większy problem, bo Asad jest kluczowym sojusznikiem dla Iranu w tej części świata. Dużo istotniejszym nawet niż, no może nie istotniejszym niż Hezbollah, ale jest to jednak państwo z dużymi zasobami, kiedyś potężną armią, z potencjałem odbudowy armii i tak dalej, więc to nie jest ktoś, kogo można lekceważyć. Więc krótko mówiąc, Iran sobie tego zażyczył. Odpowiedź Hanii, i wtedy, kiedy był pytany przez dziennikarzy o to, on powiedział, że no nas wspierają ci, którzy chcą, ale jeżeli ktoś jakby nie chce, to może nie wspierać, tak? To był wyraźny, to było pytanie właśnie dokładnie dotyczące tego, czy to poparcie ze strony Iranu jest uwarunkowane poparciem jego dla Asada, czy on... I on powiedział tak, jak gdyby... Znaczy, wydźwięk tej jego wypowiedzi jest taka, że nikt, krótko mówiąc, nie będzie narzucał im żadnych tam przyjaźni. Oni mają swoich przyjaciół, swoich wrogów. Jak się komuś nie podoba, to niech idzie sobie dalej szybko, tak? Więc tego typu informacja dla nas to jest, u nas mogła umknąć bez echa, natomiast tam w Iranie została bardzo, bardzo wyraźnie usłyszana. W związku z tym samo to, że Hania, który był jednak bardzo mocną postacią, jeśli chodzi o ruch palestyński, również taką, która wyraźnie deklarowała tutaj niezależność od Iranu. Po prostu być może doszedł do wniosku, że ma już tylu sponsorów i tylu wspierających, że Iran jest już niepotrzebny, bo też trzeba pamiętać, że z tym Iranem romans Humusu i to jest no, dosyć krótki czas. To jest tak naprawdę ostatnich 6 lat, 5 lat może. Trzeba pamiętać, że to znaczy mniej więcej wtedy się zaczął, kiedy skończyła się otwarta wrogość w Syrii, prawda, i ci mujahedini, prawda, wspierani przez Bractwo Muzułmańskie, czy wręcz ci, którzy z samego Humusu gdzieś tam jeździli i walczyli z Basharem al-Assadem. Czyli to wygląda w ten sposób, że rzeczywiście tutaj służby bezpieczeństwa irańskie mogły być zainteresowane tym, żeby Hania przestał pełnić swoją funkcję, a ten sposób sukcesji jest standardowym sposobem. Znaczy, u nas są jakieś tam głosowania, kolektywy, te konwencje i tak dalej. Tam jest prościej i jak gdyby ta sukcesja jest natychmiastowa, więc to też jest jeden z elementów właśnie takiej teorii spisku, że być może Teheran wiedział, ale nic nie zrobił, albo wręcz namierzył, albo wręcz przekazał, albo pokazał, prawda, oświetlił i narysował na plecach, przyczepił kartkę, prawda, z kółeczkiem strzelniczym. Oczywiście no, nic nigdy się nie dowiemy pewnie, dopóki jakiś emerytowany generał nie dojdzie do wniosku, że chce wydać swoje wspomnienia, ale to jest coś takiego, co też należy brać pod uwagę. że Hanija z jednej strony oczywiście był tą ikoną ruchu oporu, wszystkie ruchy antyrzymskie będą go teraz opłakiwać jako wielkiego męczennika, a z drugiej strony nie był ani przyjacielem, ani Saudów, ani Jordańczyków, ani Emiratów. Co więcej, na przykład Stany Zjednoczone, to jest taka ciekawostka, Stany Zjednoczone na przykład mają problem z potępieniem tego, bo z jednej strony to Amerykanom cała ta awantura, zakładając teraz na próbę, że to państwo położone w Palestynie jest samodzielnym autorem tego, tak, że to Iranu w tym nie było, może przez zaniedbanie, ale na pewno nie przez celowe działanie, tak, przyjmijmy sobie taką tezę, to w tej sytuacji administracja Bidena próbuje i próbowała, i to jest tak jakby, no w tej chwili, ponieważ Biden już nie startuje, więc on chce zostawić swoje dziedzictwo, a przy okazji utorować trochę drogę Kamali. Jak Państwo wiecie, podstawowym zarzutem, oprócz tam różnych teraz rasowych, prawda, połajanek, ale to nie jest podstawowy zarzut. Jednym z podstawowych zarzutów, który jest stawiany demokratom, zresztą nie pierwszy raz, ale w tej kampanii to wyraźnie, że są po prostu, szczególnie ta ekipa, jest całkowicie niezdolna do prowadzenia jakiejś polityki zagranicznej z sukcesami. Tak? Że to jest klęska za klęską, za porażką, za błędem, za głupotą, za nie wiadomo czymś jeszcze, tak? Za chaosem. W związku z tym Biden od dawna próbuje zakończyć swoją kadencję jednym sukcesem. No już jeden sukces zrobił, to znaczy ustąpił, to już jest największy chyba sukces, ale tym drugim, powiedzmy w kolejności, sukcesem miało być doprowadzenie do wymiany zakładników, to znaczy dokładnie mówiąc albo do zawieszenia broni, a w każdym razie najważniejszym elementem w tym całym dealu jest odzyskanie tych zakładników, którzy mają obywatelstwo amerykańskie, również obywatelstwo amerykańskie. Tak? To jest dla niego priorytetem. Tam inni to nie ma znaczenia, czy to będzie zawieszenie broni, czy nie, to są rzeczy konieczne być może do odzyskania, ale to też nie jest amerykańskim celem. Amerykańskim celem są ci zakładnicy. I w ubiegłym tygodniu, przed tym atakiem jeszcze, wydawało się, że w tym tygodniu będziemy mieli zamknięcie tego dealu. No, głównym, z którym się tutaj w cudzysłowie dealuje, był właśnie Ismail Hanija. Bo to była osoba, z którą się prowadziło negocjacje, a potem to co się z Hanią ustaliło, on jeszcze ustalał właśnie z Yahią Sinwarem, czyli z tym facetem, który, Państwo pamiętacie, to jest ten lider Hamasu, który jakby chyba niedobrowolnie wybrał bunkier gdzieś tam pod Khan Yunis zamiast hotelu w Katarze. Czyli ten, który tam siedzi, prawda, i tam w tych tunelach bawi się w berka z humanistyczną armią. I to jest, więc to wygląda w ten sposób, że jeżeli teraz Hanija został zabity, to te negocjacje mogą się zakończyć. Zresztą może być również tak, bo nie wiadomo, co tam się w głowach wydarzy, że ci zakładnicy po prostu zostaną zabici. Albo przynajmniej część z nich, chociażby właśnie w odwecie. Tam ci, którzy ich przetrzymują, oczywiście oni są i tak mocno zdyscyplinowani, jak do tej pory przynajmniej się udało to udowodnić, ale nie wiadomo, co zrobią w sytuacji takiej, gdzie lider został zabity, a od czegoś zakładnicy są, prawda? No właśnie po to, żeby kogoś szantażować i ewentualnie zawsze ta groźba ich likwidacji gdzieś istnieje. Także Amerykanie mają z tym wielki problem z jednej strony, ale z drugiej strony nie mogą za bardzo w tej chwili państwa położonego w Palestynie krytykować, ponieważ oni dokładnie to zalecali. Ja pamiętam, że wtedy, kiedy były te takie największe masakry w strefie opatrunku, to wtedy Amerykanie właśnie powiedzieli, że mają alternatywny plan, i później z przecieków wynikało, że alternatywny plan dokładnie walki z humusem to jest właśnie nie hekatomba ofiar cywilnych, tylko to, co robili i robią od dawna w kwestii Al-Kaidy, to znaczy właśnie te target killings, prawda? Te zabójstwa, prawda, ukierunkowane na liderów, szefów, osoby odpowiedzialne, specjalistów, prawda, jakichś tam od wyburzeń, od materiałów wybuchowych, rakiet i tak dalej, prawda, żeby w tym kierunku pójść, i to też daje sukces, natomiast to oczywiście oszczędza ludność cywilną. I to był amerykański pomysł, no i państwo położone w Palestynie właśnie dokładnie to zrobiło, tylko zrobiło to w takim momencie, który na pewno nie doprowadzi do, znaczy na pewno wstrzyma, a w każdym razie mocno upośledzi możliwość prowadzenia dalszych rozmów, zawieszenia broni i tak dalej. O co chodzi Yahu Natanowi? Także Yahu Natan tutaj sobie rozegrał wszystkich dokładnie tak, jak chciał. No dobrze, teraz jest jeszcze co powinniśmy powiedzieć jeszcze o tym, co się tam wydarzyło w Teheranie. Zaraz powiemy o tym, jak Iran odpowie, bo już mniej więcej wiadomo. No, ale to zostawię na koniec, prawda? Zbudujmy trochę dramatyzmu. No przede wszystkim to jest tak, że po pierwsze sama kwestia odpowiedzi, odpowiedź ma być, jak Gwardia Rewolucyjna ostrzegła, będzie surowa i też bolesna. Natomiast to jest tak, że przede wszystkim ten cios uderza w zdolności, znaczy ten atak uderza jakby w zdolności do ochrony najważniejszych osób w państwie przez IRGC. Można nawet odnieść wrażenie, że IRGC i Secret Service, prawda, mają jakiś tajny, wspólny program szkoleniowy, no bo jeżeli można było w ten sposób zabić Haniyeh, to znaczy, że w tym samym czasie można było zabić Chameneiego, prezydenta Iranu i być może połowę generałów w tym samym miejscu. Już nie mówiąc o innych dyplomatach, którzy byli gdzieś tam zgromadzeni przecież właśnie dokładnie w takich willach czy w hotelach gościnnych par prezydenta. Pazeszkian jak na to zareagował? Otóż Pazeszkian właśnie, może on jest i umiarkowany, ale to umiarkowanie jest relatywne. Powiedział tak: Islamska Republika Iranu będzie bronić swojej integralności terytorialnej, honoru, dumy i reputacji. Nadszarpniętej bardzo mocno. Powiedział również właśnie, że państwo położone w Palestynie pożałuje swojego tchórzliwego działania. Przypomniano jeszcze właśnie, że jeżeli chodzi o to poparcie właśnie dla... Znaczy, teraz powiem Państwu rzecz, która się pojawiła znowu w przestrzeni analitycznej tamtego kraju, czyli państwa położonego w Palestynie. Otóż oni twierdzą, znaczy Rzymianie, że ten atak, oczywiście oprócz tego, znaczy dlaczego wybrano akurat Teheran na uderzenie w Haniyeh? No bo pojawiło się pytanie, no dobrze, ale przecież Haniyeh tam sobie bywał w Bejrucie, no to Bejrut jest bliżej, łatwiej, mniej narażało to agenturę, to można było wystrzelić wtedy cokolwiek z własnego terytorium, blisko do ewentualnej ewakuacji, gdyby to byli agenci i tak dalej, i tak dalej. Zresztą pokazano w Bejrucie, że też bez żadnego problemu można zlikwidować prawą rękę Nasrallaha, prawda, i też właśnie pewnie dzięki dobremu wywiadowi nic się jakby nie dzieje. Więc dlaczego akurat Teheran? No jest, Teheran został wybrany i to już otwartym tekstem mówią Rzymianie z dwóch powodów. I pierwszy podstawowy powód jest oczywiście taki, żeby tam upokorzyć Teheran, ale przede wszystkim, żeby teraz Teheran nie miał wyjścia. To znaczy tak, albo Teheran w tej chwili decyduje się na pełnoskalowy atak na państwo położone w Palestynie, i to kierownictwo państwa położonego w Palestynie jak najbardziej rozpatruje taki wariant jako wariant pozytywny. Bo co prawda zginie być może trochę cywilów rzymskich, ale z drugiej strony to wciągnie Stany Zjednoczone do wojny, no i to do wojny z Iranem. A w związku z tym to już nie armia humanistyczna, prawda, nie Yahoo Natan ze swoją gromadą wesołych nazistów, tylko Biden będzie musiał zamiast właśnie zaprowadzić pokój, to wciągnie Stany Zjednoczone w kolejną wojnę, w której notabene jest prawdopodobne, że zginą też amerykańscy żołnierze, chociażby ci, którzy gdzieś tam stacjonują w rozproszonych bazach w Syrii albo też w Iraku. Także same plusy dla państwa położonego w Palestynie. Więc to jest tak, że albo Iran to zrobi, więc zostanie wciągnięty w taką wojnę, albo Iran nic nie zrobi. Jeżeli Iran nic nie zrobi, bądź zrobi znowu taki sam cyrk jak poprzednio, że tam zadzwonią do każdego, mówią, wyjrzyj przez okno, czy leci nasza rakieta. Nie, to za 3 sekundy będzie, to weź sobie tam ten zestaw przeciwlotniczy, prawda, przyszykuj, bo zaraz będzie. No, to trafiłeś, super, prawda, tylko pamiętaj, żeby to zamieścić na Twitterze, bo to był trochę taki cyrk. Znaczy ja Państwu chyba opowiadałem, a jeżeli nie, to powiem krótko, dlaczego oni tak to robili. Znaczy oni twierdzą, czy IRGC, że oni to zrobili, że pomimo tego, że wszystkich poinformowali, obdzwonili, wszyscy wiedzieli, pomimo transmisji na żywo w ich telewizji, prawda, z tych migracji tych dronów w kierunku Morza Śródziemnego, to i tak część tych rakiet i dronów się, i tych właśnie wielowarstwowej obrony, bo to i okręty w Zatoce, potem saudyjskie patrioty i saudyjskie samoloty oraz amerykańskie nad Zatoką, potem amerykańskie samoloty nad Syrią, potem jordańskie, prawda, samoloty i tam obrona przeciwlotnicza, nie wiem, czy oni akurat w tej chwili patrioty się mają, chyba nie, ale w każdym razie na pewno samoloty tam zestrzeliły chyba jordańskie bodajże najwięcej tego, co tam leciało. A potem i tak widać chmarę dronów, prawda, gdzieś tam przelatujących nad Jerozolimą i te rakiety, które trafiły w sumie w trzy miejsca, z czego propaganda rzymska najpierw pokazywała tylko jedną dziurę koło pasa startowego, potem się okazało, że tych trafień było więcej, w tym jakąś bazę wywiadu, której nie pokazali ze względu na cenzurę wojskową, która została zniszczona. Ona wyglądała mało spektakularnie, bo tam to są jakieś budyneczki, no ale się przyznali, że te trzy bazy tam zostały jakoś trafione, jakieś tam uszkodzenia mniejsze lub większe były. No co pokazuje, jakby IRGC twierdzi, że proszę bardzo, wszyscy zrozumieli, że jakbyśmy chcieli to zaraz zrobić na poważnie, to wiadomo, że te wszystkie warstwy obrony nic nie dały, albo niewiele dały, pomimo tego, że rzeczywiście to było najnowocześniejsze, co jest w arsenale i amerykańskim, i rzymskim, tak? Więc okej, taki mają sposób, znaczy oni uważają, że to jest zwycięstwo, ja mam co do tego poważne wątpliwości, no ale jeżeli powtórzą coś takiego, że znowu tam trzy rakiety gdzieś trafią w jakiś domek, co jest gorszym wynikiem niż nawet ataki Humusu na państwo położone w Palestynie, to jaki będzie tego skutek? I właśnie ci rzymscy analitycy twierdzą, że skutek będzie taki, że to będzie potężny cios przede wszystkim w sojuszników, że oni się mogą odwrócić od Iranu lub też stracą do niego zaufanie, że on jest ich protektorem, prawda, tym, który chroni, broni, prawda, uzbraja, a tutaj no, nic nie robi w sytuacji, w której najbliższy sojusznik, lider został zabity i to jeszcze u nich właśnie, a nie gdzieś tam na pustyni, gdzie nikt by tego nie odnotował. Więc to jest, żeście Państwo wiedzieli, taka jest mniej więcej motywacja, dlaczego właśnie w Teheranie. Czyli z jednej strony sprowokować i sprowokować do wojny z USA, z drugiej strony jak nic nie zrobią albo zrobią coś mało spektakularnego, no to w takiej sytuacji tracą po prostu sojuszników, też tracą prestiż. Trzeba pamiętać, że tam na tym właśnie prestiżu, PR-ze, honorze i wiarygodności, no to budowane są takie koalicje, prawda? Tam jest więcej tego PR-u, krótko mówiąc, niż rzeczywistego działania, więc ten PR w tej chwili dla IRGC jest bardzo, bardzo niedobry. Tym bardziej, że to tak jak gdyby sugeruje, że Rzymianie robią sobie co chcą, prawda, jak będą chcieli, tam nie wiem, żeby dron wleciał do porannej herbaty Chamenejemu, to będzie musiał sitka używać i te drony sobie wyławiać, prawda, jak muszki drozofilki, więc To jest to, więc jeśli chodzi o to, jeśli chodzi o właśnie interpretacje różnych specjalistów, to różni specjaliści, analitycy twierdzą właśnie, że tak, że to nie był atak właśnie tylko na Teheran, ale również to jest atak, interpretowany jest jako atak na wszystkie grupy sprzymierzone z Iranem, tak? To jest generalnie, otwiera to drzwi do odpowiedzi kierowanej przez państwa te i przez te grupy proirańskie, ale z drugiej strony cios został zadany też wszystkim grupom proirańskim, bo ich protektor okazał się no, niezdolny, powiedzmy, do obrony nawet najbliższego sojusznika. Teraz, proszę Państwa, oczywiście teraz mamy tak, że mówi się również, że to jest, że może się rozpocząć cykl odwetu i to jest jeden ze scenariuszy. Ja od razu powiem, że moim zdaniem w tej chwili najmniej prawdopodobny, albo inaczej, logicznie niespecjalnie prawdopodobny, chociaż już raz Iran udowodnił, że niekoniecznie się tą logiką posługuje, tak, że oni tam z jednej strony starają się pokazać jako kunktatorzy, którzy myślą, prawda, jak w szachach tam 78 ruchów do przodu, przy partii, która kończy się przy 20 ruchach. Natomiast no, wielokrotnie już pokazywali, że dają się wciągać i wpuszczać jak dzieci w maliny i to jest niestety tutaj, to powoduje też pewne zamieszanie wśród analityków, bo ludzie nie wiedzą, czy jak gdyby wygra opcja właśnie inteligentnej zemsty, czy takiej właśnie brutalnej, bo uznają, że jednak trzeba będzie pokazać coś spektakularnego, a nie tylko właśnie jakieś tam zabójstwo na zlecenie, prawda, za 17 lat w ciemnym zaułku i to jeszcze na emerytowanego agenta Mossadu, prawda, i powiedzą, że to jest odwet, tak? Tym bardziej, że sam się poślizgnie na skórce od banana, prawda, ci się przyznają. Trochę żartuję, trochę przesadzam, ale to chyba Państwu oddaje jak gdyby istotę problemu. Więc generalnie Biały Dom oświadczył właśnie, że te obawy przed totalną wojną są przesadzone, no ale to było jeszcze przed atakiem. Teraz już te obawy są dużo, dużo silniejsze. Teraz jest tak, że no, Po tym zabójstwie amerykańscy urzędnicy intensywnie konsultowali się ze wszystkimi możliwymi już chyba państwami. Jeszcze tam tylko Polski nie odzwaniali na wszelki wypadek, bo jeszcze do polskiego MSZ-u by zadzwonili, jeszcze coś by im mądrego powiedzieli i tam byśmy tak zostali, prawda, z tą słuchawką zastygłą przy uchu, ale naprawdę z bardzo wieloma państwami się konsultowali. Jeśli chodzi właśnie o możliwe ratowanie tego porozumienia o zawieszeniu broni, to jest tak, że część negocjatorów amerykańskich już wyjechała z Rzymu, czyli uznali, że w Rzymie już to nie zostanie osiągnięte. Część pojechała do Arabii Saudyjskiej, najpierw do Kairu, a później tak, do Kairu, z Arabii Saudyjskiej znowu do Kairu, po to, żeby właśnie próbować jednak ten deal ratować. Natomiast no, Kirby, prawda, czyli rzecznik spraw bezpieczeństwa Białego Domu, powiedział: obawiamy się eskalacji, kiedy są wydarzenia dramatyczne, gwałtowne wydarzenia spowodowane przez jakichkolwiek aktorów. No, jakby jemu też, no, ja podpowiem mu, jak on się boi cenzury, to niech mówi państwo położone w Palestynie, tak? Albo coś takiego. Właściwie mówi, że z pewnością nie ułatwia to zadania osiągnięcia tego wyniku. Nadal wierzymy, że istnieje jednak wykonalny proces. No jest też faktem, że wcześniej po zabójstwach tego typu były pewne opóźnienia, ale jednak nie było odwołania. Natomiast w tym przypadku nie wiadomo, czy po prostu będzie też z kim rozmawiać, bo też być może wygra w humusie frakcja, która uzna, no dobra, no jak jesteśmy męczennikami, to jesteśmy męczennikami, to nie wszyscy będą męczennikami. Po prostu przypieczętuje los tych zakładników, a być może jeszcze wezwie na przykład do jakiejś fali zamachów terrorystycznych, tym razem również w innych miejscach świata, bo do tej pory pod rządami Hanii na przykład nie budowano zdolności, a w każdym razie nie ma takich przesłanek, żeby budowano zdolności na przykład do ataków w Europie. To było, organizacja próbowała wygrywać, prawda, właśnie się taki sympatię, znaczy jakby próbowała się podpisywać pod sympatię, powodować, że sympatia dla cywilów palestyńskich jak gdyby dotyka również samego humusu. Co zresztą się częściowo udaje, bo bardzo dużo tych demonstracji, które są demonstracjami antywojennymi czy skierowanymi przeciwko zabijaniu masowemu cywilów, jednocześnie gdzieś tam pojawiają się może nie flagi, ale hasła na pewno humusowe, więc to się częściowo im udawało, więc teraz prowadzenie jakichś ataków na Zachodzie całkowicie wymarzy tą kartę, ale być może oni stwierdzą, dobra, no próbowaliśmy, widać, że się nie udało, Zachód jest hipokrytyczny, prawda, zjednoczony przeciwko nam i tak dalej, w związku z tym może warto się odwinąć i zrobić coś innego. No dobrze, co jeszcze warto o tym powiedzieć, bo to jest jeszcze nie koniec. Otóż właśnie tutaj specjaliści amerykańscy mówią o tym, że jeśli chodzi o potępianie, no to właśnie w pewnym sensie to jest dokładnie to, do czego Stany Zjednoczone namawiały państwo położone w Palestynie, czyli dlatego właśnie administracja niespecjalnie krytykuje to zabójstwo, no bo Rzymianie mogą powiedzieć, no chcieliście, to macie, prawda, przecież tyle czasu, żeście mówili, że tak się załatwia Hamas, no to zaczęliśmy to. To wreszcie, no, to co was zadowoli, prawda, bo tak się nie podoba, inaczej się nie podoba. Natomiast też zakładają, że to jest coraz mniejsze jest pole manewru w tej chwili na tym froncie. Nie wiadomo, w jaki sposób zachowa się Yahya Sinwar, prawda? Z jednej strony oczywiście mówi się o tym, że tak, że oni byli rywalami wewnątrz organizacji, no ale z drugiej strony to wcale nie oznacza, że Sinwar akurat nie będzie się chciał mścić za Hanije, tak? To, że sobie rywalizowali o władzę, to jest inna sprawa. Więc scenariusz w humusie jest taki, że na razie jest następca to jest ten poprzedni szef Maksal, który notabene był już kiedyś, państwo położone w Palestynie zostało bardzo mocno upokorzone, jest cały artykuł na ten temat, mogę państwu, może jutro jeszcze opowiem państwu o tym próbie, to jest taka sytuacja, znaczy to jest taka historia z gatunku płaszcza i szpady, jak go państwo położone w Palestynie próbowało otruć, notabene szprejem pryskając na niego na ulicy. On oczywiście był w stanie krytycznym i agenci zostali schwytani przez policję jordańską, reszta uciekła do ambasady, ambasada została otoczona przez armię jordańską, no i król zażądał, że mają dać mu antidotum i to antidotum szybciutko przyleciało z państwa położonego w Palestynie. On przeżył, natomiast tutaj no, agenci musieli, znaczy to było tak, że musieli się zdać na łaskę króla, prawda? I król właśnie łaskawie pozwolił im żyć i ich wziął i pozwolił im wyjechać, zarówno tym, których złapali, jak i tym, którzy się zabarykadowali gdzieś tam w ambasadzie, otoczonej, przypomnijmy, przez wojsko. Tam było blisko do jakichś bardziej jeszcze gwałtownych wydarzeń, pewnie by to się wojną mogło skończyć. Więc to tak na marginesie, więc on już ma doświadczenia swoje z zamachami ze strony państwa położonego w Palestynie, więc to też jest taka no, ciekawa postać, prawda? Historie w każdym razie o nim już są w podręcznikach nawet historii, prawda, właśnie stosunków wzajemnych. Dobrze, to jest bardzo krótko. To jest jeszcze tak, że jeśli chodzi o specjalistów amerykańskich również, którzy piszą, jakie są, no bo ta reakcja amerykańska jest bardzo istotna tutaj, tak? To, co państwo położone w Palestynie chce zrobić i robi, to już wiemy, co zrobią Amerykanie. No i tutaj jest te wypowiedzi są jednoznaczne. Ja tylko jedną z nich zacytuję. Ostatnią rzeczą, którą administracja Bidena lub domniemany kandydat demokratów potrzebuje teraz, gdy wybory odbędą się za mniej niż 100 dni, jest wciągnięcie się w poważną i chaotyczną eskalację regionalną lub nieumiejętność poradzenia sobie z nią. No niestety zwolennicy znowu teorii spiskowych mówią o tym, że być może to wcale nie jest przypadkowe. To jest tak, że te decyzje, właśnie decyzje, które mają wciągnąć Stany Zjednoczone w taką chaotyczną wojnę i w chaotyczną eskalację, następują bezpośrednio, są to decyzje, które podjął bezpośrednio Jehonatan i bezpośrednio po spotkaniu z Trumpem. W związku z tym ja nie sądzę, żeby Trump mu to podpowiedział, co tego to nie mam wątpliwości, że raczej nie, on w ogóle takimi subtelnościami się by nie zajmował, ale być może Jehonatan obiecał Trumpowi, że jeszcze za chwilę wciągnie administrację demokratów właśnie w konflikt, w taką wojnę, tak żeby Trump był, znaczy miałby potężny argument, proszę bardzo, kolejny kryzys, który są nam zafundowali, no Biden, prawda, razem z Harris, ja przyjdę, prawda, jako ten trochę ciężkawy, ale jednak może nie gołąbek, gołąb pokoju i przylecę, prawda, i wam na głowę to drzewko oliwne, bo on też jak już duży taki, to nie gałązkę, tylko całe drzewo oliwne wam na głowę zrzucę, tak, więc to może też tak być, że Jehonatan zrobił to celowo i chce rzeczywiście do takiego chaosu, bo proszę zobaczyć, dla państwa położonego w Palestynie to jest po prostu kolejna wojna. No, schrony są gotowe, trochę cywili zginie, to nie pierwszy raz i nie ostatni. Natomiast tak, Jehonatan utrzyma się na pewno u władzy, no bo przecież znowu mamy kolejną wojnę, więc nie można zmieniać rządu. Co więcej, to wtedy da demokraci, jeżeli się dadzą wciągnąć tę wojnę w jakiś sposób, to a już szczególnie wtedy, kiedy zginą amerykańscy żołnierze, a to zawsze jest prawdopodobne, bo tak jak już wielokrotnie mówiłem, ich obecność, szczególnie w Iraku i Syrii, prawda, ich po prostu wyjątkowo naraża, znaczy te bazy są tak naprawdę nie do obrony. Można później się mścić, no ale tak czy inaczej, prawda, żołnierze mogą zginąć, więc i tam się nikt nie będzie przejmował tym, że później tam zginie 10 razy więcej na przykład irackich członków milicji, prawda, to jest coś, do czego oni też są przyzwyczajeni, więc ta kalkulacja wygląda w ten sposób, że mamy potencjalną klęskę wizerunkową kolejną demokratów i Bidena i wtedy mamy Trumpa na tronie, który jest przyjacielem Jehonatana, i wtedy obaj sobie żyją i rządzą długo i szczęśliwie, tak? I już żaden jak gdyby prezydent amerykański, żaden urzędnik nie będzie przeszkadzał Jehonatanowi, no na przykład właśnie z dokończeniem tego, co zaczął. On musi tylko przetrwać kolejne 100 dni i te 100 dni to jest akurat tyle, żeby zrobić sobie właśnie jakąś niewielką wojnę, która zaszkodzi demokratom, pomoże republikanom. Też taka teoria, wcale ona nie jest niemożliwa, wręcz przeciwnie, nawet jest całkiem prawdopodobna, bo pasuje bardzo dobrze do tego. Jehonatan nie takie rzeczy robił, to jest jego po prostu stylu. No dobrze, to co jeszcze możemy powiedzieć? Mamy oczywiście bardzo dużo, jeżeli Państwo chcecie, to tylko tak zacytuję jedną, bo jest bardzo, bardzo dużo różnych wypowiedzi dotyczących samego tego zabójstwa. No to na przykład pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Ali Bakeri właśnie miał takie swoje wystąpienie, a tylko jako próbkę podaję, tak? Powiedział tak: tchórzliwe zabójstwo dumnego przywódcy palestyńskiego ruchu oporu Izmaila Hanija, wieloletniego przyjaciela generała męczennika Al-Quds Kasyma Soleimaniego przez reżim syjonistyczny sprawi, że naród palestyński, bohaterowie ruchu oporu, świat muzułmański i wszyscy ludzie kochający wolność będą bardziej zdeterminowani, by podążać honorową ścieżką walki z okupacją i ludobójstwem. Powiedział też minister: zamach był aktem terrorystycznym mafii terrorystycznej rządzącej okupowaną ziemią palestyńską, stanowi rażące naruszenie prawa międzynarodowego, karty Narodów Zjednoczonych oraz naruszenie bezpieczeństwa narodowego i integralności terytorialnej Islamskiej Republiki Iranu. Iran stanowczo potępia ten pełen nienawiści akt przestępczy w najostrzejszych możliwych słowach i potwierdza swoje prawo do odpowiedniej reakcji. Tak? No i wezwał Radę Bezpieczeństwa do zajęcia się tym zagrożeniem. Natomiast jest również na przykład wypowiedź szefa islamskiej rady Szury, prawda, Kalibafa, który powiedział właśnie, że zabójstwo i męczeństwo szefa biura politycznego Hamasu, że obowiązkiem na te, odpowiedzi na to zabójstwo jest zareagowanie w odpowiednim czasie i miejscu. To już jest to coś, co jest istotnego. Zaraz powiem, jakie są najnowsze ustalenia. To jest tak, że ale powiedział natomiast jedną rzecz. Powiedział, że tutaj, że jeśli chodzi o właśnie męczennika Hanije, to podczas swojej wizyty w Iranie 2 lub 3 miesiące temu mówił na spotkaniu o zbrodniach morderczej jednostki syjonistycznej i powiedział, że widzieliście opór w Gazie i że wszyscy, w strefie, oczywiście chodzi o strefie opatrunku, i że wszyscy ludzie i ponad 2 miliony ludzi nie opuszczają strefy opatrunku. Jedynym powodem jest to, że ci ludzie zostali wychowani na kulturze Koranu i szkole Ahlul Bayt, prawda? Dodał, że ta kultura jest tym, co dziś zagraża istnieniu filozofii istnienia bytu syjonistycznego, wyciąga i wciąga go w upadek na oczach świata, czy to w przyjaciół Palestyny, czy obrońców tego bytu, a każdy wiedział, co jest i jaka jest natura tego bytu, tak? To notabene to tak na marginesie, ja powiem Państwu, o co chodzi, znaczy, bo to już nie będę dalej cytował, bo to może być mało zrozumiałe. Chodzi po prostu o to, że to, zresztą było to doktryną Humusu, tak? Że Humus uważa, że pokazywanie właśnie tego jednak oporu cały czas i tego męczeństwa narodu, prawda, czyli cywilów, to jest coś, co buduje przeświadczenie jednak o wyższości moralnej, prawda, znaczy o upadku, pokazuje upadek moralny, prawda, obyczajowy i jakby to zezwierzęcenie państwa położonego w Palestynie, prawda, więc to buduje jak gdyby też zupełnie inny obraz Palestyny, Palestyńczyków i tym samym oczywiście ruchów islamistycznych, prawda, bo to akurat by jest istotą jak gdyby wypowiedzi właśnie Kalibafa, no ale tutaj chodzi o to rozgrywanie jak gdyby tym męczeństwem, tak, że to męczeństwo, prawda, jest codziennie w telewizjach, a w związku z tym ludzie zwiększają swoją sympatię i zainteresowanie, tak już bym powiedział, już po polsku bez tych naleciałości kulturowych wschodnich do Palestyny. No dobrze, ale to, proszę Państwa, jeszcze nie jest wszystko. Mogę Państwu powiedzieć jeszcze ostatnią rzecz, która się pojawiła. Otóż i to jest oficjalna wypowiedź, więc to nie jest już plotka czy jakiś tam przeciek. Otóż to misja, to akurat jest oświadczenie misji Iranu przy ONZ-cie, gdzie zostało, ponieważ teraz wszyscy spekulują, jaka będzie odpowiedź Iranu. A już szczególnie, czy to będzie odpowiedź z którego kierunku. Więc w państwie położonym w Palestynie oczywiście są rozpatrywane wszystkie możliwe scenariusze, włącznie ze zmasowanymi atakami na różnych frontach, w tym z Jemenu, z Iraku, Syrii. Jest rozpatrywany scenariusz wtargnięcia nawet, czy wkroczenia wojsk Hezbollahu do północnej Galilei na przykład, to taka ciekawostka. Jest rozpatrywany wariant właśnie zmasowanych ataków rakietowych. Uwaga, chyba nie jest rozpatrywany, ale też nie można wykluczyć takiej sytuacji. Iran na przykład, co prawda Iran prawdopodobnie nie ma broni nuklearnej jeszcze. Chociaż rzekomo już według tych szacunków Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ma tego uranu tyle, że mógłby sobie z tych ten uran, prawda, te kulki z uranu robić i jak śnieżkami rzucać, bo tego już jest naprawdę dużo. I że wzbogacenie jego to jest chwila, więc być może już sobie wzbogacił do tego poziomu militarnego. Natomiast to, czy dysponuje już działającą bombą, czy nie, to nie wiadomo, znaczy nie przeprowadził próby, w każdym razie nie wykryto takiej próby, żeby taka próba została przeprowadzona. Natomiast zrobienie brudnej bomby z tego, prawda, czegoś, co skazi teren i to tak na lata, oczywiście jest możliwe. Co prawda nie sądzę, żeby to zrobił, tym bardziej, że to uderzyłoby również w Palestyńczyków, czy też no, zlikwidowałoby możliwość zamieszkania, prawda, jakiegoś terytorium, a jeszcze nie wiadomo, gdzie ta rakieta tak naprawdę poleci, więc tego nie. Natomiast no, państwo położone w Palestynie, krótko mówiąc, jest gotowe na tego typu warianty, włącznie z totalnym powstaniem na zachodnim brzegu, prawda, spacyfikowaniem tej ludności, więc to też by się pewnie niezwykle cieszyli, i do walki na wielu frontach, i oczywiście rząd mówi, że jest na to wszystko znakomicie gotowy. To jak jest gotowy, to wyjdzie jak gdyby w praniu, i to na właśnie na uderzenie też ze strony takie zmasowane Hezbollahu. Natomiast to, co się pojawiło w tej chwili jako oficjalna informacja, to taka, że zostanie, że ta zemsta Iranu zostanie przeprowadzona przy pomocy operacji specjalnych. No więc jest to wyjątkowo wygodny wariant, bo po pierwsze odsuwa jak gdyby ten atak potencjalny i nie wiadomo na co, czy to jest na samo państwo położone w Palestynie, czy na polityków tego państwa, czy też na jego interesy. Ponieważ to wydłuża ten okres zemsty no dużo bardziej niż na ten okres, powiedzmy, kiedy państwo położone w Palestynie jest teraz silne, zwarte, gotowe, otwarte schrony, prawda, wszyscy czekają na te rakiety, aż przylecą. W związku z tym to pozwala na utrzymywanie dużo dłużej w stanie niepewności, pozwala na atak zaskoczenia, no i nawet pozwala na podpisywanie się, jak tam będzie katastrofa naturalna, piorun kogoś walnie, będzie powiedziane, o proszę bardzo, to my, tak, to nie piorun, tylko to był piorun Al-Fateh, prawda, nasza najnowsza broń energetyczno-elektryczna. Więc to jest bardzo sprytny ruch z jednej strony, a z drugiej strony to jest ruch, który też zaspokaja potrzebę wszystkich zwolenników Iranu i sojuszników Iranu, żeby właśnie no, cokolwiek zrobili. Więc jak teraz mówią, dobra, będą operacje specjalne, to ludzie rozumieją, okej, to znaczy, że to nie będzie jutro, może będzie pojutrze i może uderzymy właśnie nie w państwie położonym w Palestynie, tylko gdzieś w interesy lub osoby związane z państwem położonym w Palestynie. No, wbrew pozorom takie działanie jest o tyle bardziej skuteczne, bo trudno jest chronić wszystkich obywateli na całym świecie, wszystkie placówki i to robić to bez przerwy, tak? Bo to też pamiętajmy, że to nie musi być teraz, ale może być za 2 tygodnie, za 3 albo za miesiąc. Ja co prawda uważam, że efekt propagandowy tego nie będzie na pewno taki, jak wysadzenie czegoś równie spektakularnego, jak te zbiorniki, prawda, w Hodejdzie, no ale to jest właśnie to, co się ma, jak gdyby, to co w tej chwili Iran mówi, że zrobi. Pamiętajmy też, że ta kija, prawda, jest elementem doktryny szyickiej, w związku z tym że ta sztuka właśnie oszustwa i odwracania uwagi, w związku z tym równie dobrze właśnie to może być nagle atak rakietowy. Przy czym widać wyraźnie, że zarówno zwiad elektroniczny, jak i no źródła osobowe, krótko mówiąc, które mają i Amerykanie, i Rzymianie w Iranie, powodują, że te ataki, powiedzmy, militarne są naprawdę, znaczy Iran nie musi dzwonić, tak? Znaczy może nie musi dzwonić, może mówić do odłożonego telefonu i tak Amerykanie to usłyszą. W związku z tym tu nie ma raczej możliwości ataku nagle, zaskoczenia takiego, żeby się państwo położone w Palestynie dobrze do tego nie przygotowało. W związku z tym ten bardziej prawdopodobne jest zaatakowanie przy pomocy grup zbrojnych, grup terrorystycznych, grup proxy, różnego rodzaju właśnie interesów albo amerykańskich, ale przypuszczam, że to muszą być stricte interesy właśnie lub osoby związane z państwem rzymskim, bo to jest jedyne, co spowoduje jak gdyby odzyskanie wiary przez tych proxy, prawda, przez tych sojuszników w mocy i potęgę Iran. To tak w skrócie. Dobrze, proszę Państwa, już nie będę więcej spekulował na ten temat, opowiedziałem, mam nadzieję, bardzo dokładnie o tym, co się wydarzyło, co się ma szansę wydarzyć, czyli państwo położone w Palestynie spodziewa się wieloskalowego i wielowarstwowego, tak jak gdyby, ataku z różnych kierunków na różne sposoby. Iran w tej chwili zasugerował w oficjalnym komunikacie wydanym przez misję przy ONZ-cie, że wykona to przy pomocy operacji specjalnych, cokolwiek by to nie miało znaczyć, no ale domyślamy się, że chodzi o jakieś takie działania właśnie dywersyjno-terrorystyczne. No i w zasadzie tyle. I Amerykanie, którzy ciągle mają nadzieję, że Jahunatan nie wciągnie ich w wielką wojnę. Natomiast ja mam taką właśnie też tezę, że być może to jest właśnie wszystko robota Jahunatana po to, żeby właśnie Amerykanów wciągnąć w taki chaos, a nawet jeżeli nie wciągnąć, to tak czy inaczej, żeby taki chaos zbudować, żeby chociażby właśnie Trump miał znakomity argument, zresztą prawdziwy, no żeby nie było wątpliwości, prawdziwy argument, że demokraci nie potrafią sobie radzić z polityką zagraniczną i tylko i wyłącznie za ich rządów jest totalny chaos, prawda, i ich niezdolność jak gdyby do prowadzenia aktywnej polityki zagranicznej. Jak przyjdzie Trump, to wiadomo, wszystko wyrówna na płasko, pomaluje w ładne wzorki i postawi na środku Trump Tower, prawda, żeby było gdzieś tam w środku Strefy Gazy i stwierdzi, że to jest dopiero sposób na rozwiązanie tego kryzysu. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz to już kończymy z tymi spekulacjami, mamy temat drugi, bo czas mnie goni nieubłaganie. Temat drugi niestety jest związany z pierwszym, ale musimy o tym powiedzieć, ponieważ to jest pozycjonowanie się krajów świata wokół tego kryzysu, czyli Rada Bezpieczeństwa. Rada Bezpieczeństwa zwołana wczoraj na żądanie Iranu nadzwyczajne posiedzenie, w tej chwili przewodniczy Radzie, przypomnijmy, Rosja. Otóż to jest tak, że państwa Rady Bezpieczeństwa potępiły zabójstwo przywódcy Humusu, prawda, czyli Hani, i wezwały do nasilenia wysiłków dyplomatycznych w celu zapobieżenia wojny na Bliskim Wschodzie. Oczywiście potępiły indywidualnie, bo zbiorowo nie udało się przyjąć żadnego stanowiska. To jest tak, że na spotkaniu mieliśmy kilka głosów, więc powiedzmy sobie o tych głosach. Palestyna, oczywiście tam jest przedstawicielka w tej chwili, ambasador, powiedziała, że społeczność globalna musi powstrzymać państwo położone na południe od Litanii przed wciągnięciem Bliskiego Wschodu w otchłań, podczas gdy właśnie no, Chiny, Rosja i Algieria potępiły zabójstwo Hanii. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja podniosły kwestię irańskiego wsparcia dla podmiotów destabilizujących region. Japonia stwierdziła, że obawia się wojny totalnej na Bliskim Wschodzie. To tak w skrócie. No więc właśnie Faida Abdelhadi Nasser, to jest pani zastępca stałego obserwatora przy ONZ-cie, powiedziała: państwo położone w Palestynie jest ciemiężycielem, katem i mordercą Palestyńczyków od dziesięcioleci i jest od dawna destabilizatorem naszego regionu. Powiedziała, to musi zostać powstrzymane. Wezwała jednocześnie do pociągnięcia do odpowiedzialności za zabójstwo Haniye, a także za zabicie i zranienie ponad 130 tysięcy palestyńskich dzieci, kobiet i mężczyzn w ciągu ostatnich 300 dni horroru i piekła w strefie opatrunku. Powiedziała, społeczność międzynarodowa musi dokonać wyboru, i dodała, niech to będzie dla pokoju i bezpieczeństwa, nie pozwólcie, aby państwo położone w Palestynie wciągnęło was wszystkich w otchłań. Ambasador Teheranu, przepraszam, ambasador Iranu, Irawani, powiedział, że Teheran konsekwentnie stosował maksymalną powściągliwość, ale zastrzegł sobie prawo do zdecydowanej reakcji na zabójstwo Hanii. No i wezwał oczywiście Radę Bezpieczeństwa do potępienia państwa położonego wiadomo gdzie i ukarania go sankcjami. No, wiadomo, że to się nie stanie, prawda, ale wezwać musiał. Powiedział tak, Islamska Republika Iranu zastrzega sobie prawo do samoobrony zgodnie z prawem międzynarodowym, żeby nie było wątpliwości, ma do tego pełne prawo, więc jak ktoś będzie mówił teraz, że tutaj trzeba bronić, bo Iran nie ma prawa, bezprawnie zaatakował, to jest oczywista bzdura, że państwo zaatakowane, szczególnie w ten sposób, ma prawo się jak najbardziej bronić wszelkimi metodami. To jest standardowy zresztą argument dla wszystkich działań państwa położnego w Palestynie. Tak Amerykanie zawsze tak mówią, że właśnie ma prawo się bronić. Tak, rzeczywiście, państwo ma się prawo bronić, szczególnie w takiej sytuacji, w której inne państwo jest zaangażowane w atak, bo z grupami, a już szczególnie z terytoriami okupowanymi, to już nie, natomiast inne państwo jak najbardziej. To jest tak, że ma prawo zareagować na ten akt terrorystyczny i przestępczy, gdy uzna to za konieczne i właściwe. Ten akt terroru jest kolejnym przejawem trwającego dziesięcioleci schematu terroryzmu i sabotażu państwa położonego na północ od Synaju, wymierzonego w Palestyńczyków i innych zwolenników sprawy palestyńskiej w całym regionie i poza nim. Również obwinił Stany Zjednoczone, a także powiedział o podżegających do wojny przywódcach w państwie położonym w Palestynie. Nie można pomijać odpowiedzialności USA jako strategicznego sojusznika i głównych zwolenników reżimu rzymskiego w regionie w tej przerażającej zbrodni. Ten akt nie mógłby dojść do skutku bez autoryzacji i wsparcia wywiadowczego USA. Dodajmy, USA się odżegnało, nie zostało w ogóle nawet poinformowane, co tym bardziej sugeruje właśnie, że może być prawdziwa ta teza, że po prostu Netanyahu zrobił to specjalnie, żeby sabotować teraz demokratów przy okazji tej kampanii. To jest tak, że Stany Zjednoczone zaprzeczyły absolutnie i stwierdziły, że szersza wojna nie jest ani nieuchronna, ani nieunikniona. Tutaj znowu Robert Wood, prawda, zastępca ambasadora USA przy ONZ-cie, wezwał członków mających wpływ na Iran, aby zwiększyli presję na niego, aby zaprzestał eskalacji konfliktu przeciwko państwu położonemu w Palestynie i innym podmiotom. Teraz tak, państwo położone w Palestynie, natomiast przedstawiciel to jest wezwał, tutaj jest... do potępienia Iranu za to, co nazwał wsparciem regionalnego terroryzmu i wezwał do zwiększenia sankcji wobec Teheranu. Jonathan Miller, zastępca przedstawiciela państwa położonego w Palestynie przy ONZ-cie, potępił to, co nazwał brakiem potępienia Hezbollahu za zabójstwo w mieście Majd al-Shams na okupowanych wzgórzach Golan. Miller powiedział, będziemy się bronić i odpowiadać z wielką siłą przeciwko tym, którzy nas krzywdzą. Tutaj Libański, znowu Liban, prawda, Libański, chargé d'affaires w ONZ-cie powiedział, twierdzenia państwa położonego na południe od Libanu, że dąży do ochrony ludności, którą okupuje, jest przejawem hipokryzji. Prawdziwym celem tego państwa jest przedłużenie i eskalacja działań wojennych. Ironią jest to, że zabójca dziesiątek tysięcy dzieci w Gazie wylewa łzy nad dziećmi z okupowanego syryjskiego Golanu. No i Hashem, prawda, czyli Hadi Hashem, to jest chargé d'affaires libański, ostrzegł Radę Bezpieczeństwa, że konflikt na Bliskim Wschodzie będzie miał globalne reperkusje. Powiedział, to co zaczyna się na Bliskim Wschodzie, rozprzestrzeni się na cały świat. Znaczy, Liban jest w bardzo złej potencjalnie sytuacji, wie o tym, że jest kolejny na liście do niszczenia i również do kolonizacji po już skolonizowaniu Palestyny, no, prędzej czy później. Jeśli chodzi o ambasadora Chin przy ONZ-cie, to jest tak, że on powiedział, że niepowodzenie w osiągnięciu zawieszenia broni w strefie opatrunku jest przyczyną pogarszenia napięcia. Wezwał kraje o dużym wpływie, no bo oni nie używają słowa mocarstwa, tylko kraje o dużym wpływie, tak? Takie ładne określenie, do ugaszenia płomieni wojny w palestyńskiej enklawie. Powiedział, że jeśli chodzi o właśnie to zabójstwo Hanii, powiedział, że jest to rażąca próba sabotowania wysiłków pokojowych i wezwał państwo położone na zachód od Jordanu do wstrzymania wszelkich operacji wojskowych w strefie opatrunku i natychmiastowego zaprzestania zbiorowego karania mieszkańców strefy opatrunku. To jest zresztą, Chińczycy zresztą mieli dużo bardziej, znaczy tutaj w ONZ-cie to jest takie bardzo ostrożne stanowisko, dużo ostrzejsze jest w ogóle dzisiaj też na pierwszej stronie, tam Global Times, Xinhua i tak dalej, ponieważ to ich szczególnie rozjuszyło, że przed chwilą mieli u siebie Hanije, prawda, zmusili te wszystkie frakcje do podpisania dokumentu o jedności, a teraz im rozmontowuje to państwo położone w Palestynie. A, i zapomniałem właśnie, na marginesie, muszę Państwu koniecznie to powiedzieć, bo potem znowu zapomnę, zapomniałem powiedzieć w tym pierwszej części. Otóż jest taka teza, również wśród tych analityków rzymskich, która zresztą została tam opisana nawet dosyć dokładnie, że celem zabicia Hanii, oprócz tych wszystkich innych, które są dużo bardziej oczywiste, ale jest również cel mniej oczywisty. A mianowicie taki, że Hania był człowiekiem, który miał wielką charyzmę, jeśli chodzi o potencjalnie tworzenie wspólnego rządu w autonomii palestyńskiej. Że był człowiekiem, który również miał poważanie na zachodnim brzegu, nie tylko w Gazie. A w związku z tym potencjalnie mógł zostać premierem na przykład Zjednoczonej Palestyny, a w związku z tym dawał możliwość, aż teraz trwa dyskusja na temat tego, kto miałby rządzić na zachodnim brzegu, to wbrew pozorom Hania z punktu widzenia, ale to nie z punktu widzenia mocarstw, tylko z punktu widzenia palestyńskiego, był naturalnym kandydatem, że nie ma drugiego takiego kandydata, który miałby jak gdyby poważanie i w Hamasie, i z drugiej strony jak gdyby barykady. Tym bardziej, że już kiedyś raz był premierem, w związku z tym jego tam zdolności dyplomatyczne, koncyliacyjne oraz to, że miał zdolności, trochę to jest to, o czym opowiadaliśmy wczoraj, nie znając notabene tych analiz jeszcze, wczoraj w historii realnej u Piotra Zychowicza, że to jest To jest tak, że bardzo trudno jest zastąpić osobę, która właśnie porusza się swobodnie po salonach, jest akceptowalna przez tych właśnie królów, książąt, prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych i inne tałataństwo, tak? Że on był zdolny do rozmowy z nimi, z rozmowy ze sponsorami humusu, ale również był zdolny do tej koncyliacji. I to jest właśnie to uderzenie przez Jahunatana, to jest kolejne uderzenie w dekompozycję potencjalnego przyszłego państwa palestyńskiego, bo zakłada się, że tam nie ma nikogo innego, kto by go zastąpił w kwestii potencjalnego jednoczenia ruchu palestyńskiego. Arafata już nie ma, wiadomo, że Abbas dysponuje wyjątkową antycharyzmą, że tam nie ma kolejnego takiego przywódcy rozpoznawalnego również międzynarodowo, a w związku z tym nie będzie żadnej mocnej opozycji wobec nawet jakiegoś figuranta, którego państwo położone w Palestynie będzie próbowało tam narzucić, załóżmy, jako szefa administracji w strefie opatrunku, jeżeli Amerykanie już się koniecznie uprą, że tam ma nie być kolonizatorów, tylko mają być jednak Palestyńczycy. Tak? Więc to jest jak gdyby uderzenie w przyszłość państwa i próba dekompozycji, przyszłej politycznej dekompozycji państwa palestyńskiego. Nie wiem, prawdziwe, nieprawdziwe, na pewno trudno będzie Hanije Humusowi zastąpić. Wszyscy pozostali liderzy są, no powiedzmy, to jest nie ta klasa, prawda, nie ta ranga, więc takiego kolejnego jak królika z kapelusza nie mają. Więc może to jest i coś w tym. A w każdym razie, że taka mogła być motywacja Jahunatana, to piszą to analitycy, którzy tam umysłowość bardzo dobrze znają. Czyli mogliby pisać o serial killers, prawda, podręczniki dla FBI, być może dzięki temu. Więc to też, tak, to też może być taka motywacja. To powiedziałem tak pro memoria, pamiętajmy, że taka opcja też jest możliwa. No dobrze, w każdym razie wróćmy jeszcze właśnie do, no właśnie kto natomiast jeszcze się wypowiadał, wypowiadała się Francja i Wielka Brytania i Francja i Wielka Brytania zaapelowały o powściągliwość. Notabene mi się zawsze podoba, że nigdy nie apeluję o powściągliwość do państwa położonego w Palestynie, tylko zawsze do tych, którzy później mają ewentualnie się jemu odwinąć, tak? No generalnie ambasador Barbara Woodward powtórzyła wezwanie do natychmiastowego zawieszenia broni w strefie Gazy, powiedziała, że i państwo położone w Palestynie, i Humus muszą ponownie zaangażować się w proces pokojowy, który doprowadzi do rozwiązania dwupaństwowego z bezpiecznym państwem położonym w Palestynie i suwerennym państwem palestyńskim, czyli baśnie, prawda, Tysiąca i Jednej Nocy. Powiedziała, droga do pokoju musi prowadzić przez negocjacje dyplomatyczne, długoterminowego pokoju nie zapewnią bomby i kule. No więc Jahunatan powinien powiedzieć, sprawdzam, tak? No dobrze, Państwa, kończymy temat państwa położonego w Palestynie, już dużo o nim mówimy, no ale to się tak, no niestety wydarzenia są takie, że nie można tego absolutnie pominąć. To są pierwsze strony gazet, to może być wielka wojna na Bliskim Wschodzie. Pamiętajmy, te wszystkie dywagacje, które teraz przedstawiłem, to są dywagacje. Równie dobrze Iran może właśnie robić taką zmyłkę, mówić, że odpowie kiedyś tam, nie wiadomo kiedy, a już wtedy, kiedy właśnie Państwo oglądacie ten program, to właśnie rakiety fruną. I tyle. Bo właśnie chodziło o to, żeby trochę uśpić czujność, już tym razem nie telefonować do wszystkich, żeby wyjrzeli przez okno i zobaczyli, co im w kierunku okna leci. Mamy, proszę Państwa, trzeci temat. Trzeci temat jest tematem trochę historycznym, ale ważnym, nie można go pominąć. Otóż to jest tak, że osadzeni w malowniczym Guantanamo, mam taką fajną fotkę, może jeszcze raz wrzucę na Twittera, przy napisie Guantanamo, byłem w Guantanamo, więc ci osadzeni w Guantanamo Bay, prawda, zgodzili się przyznać do winy w sprawie 11 września. To jest tak, że ten, który jest odpowiedzialny, prawda, czy odpowiedzialny był za planowanie ataków, czyli Khalid Sheikh Mohammed, również Walid bin Attash i Mustafa al-Hawzawi, to właśnie przyznali się, zdecydowali się przyznać do winy. To jest tak, że w sprawie spisku, znaczy oni się przyznają do winy w sprawie spisku i morderstwa w zamian za karę dożywotniego pozbawienia wolności, zamiast procesu, który zakończyłby się, znaczy gdzie prokurator rządzi dałby karę śmierci. I to wiadomo, właśnie prokuratorzy to ogłosili, że taka ugoda została osiągnięta. Prokuratorzy powiedzieli, że umowa miała na celu zapewnienie ostateczności i sprawiedliwości w sprawie, szczególnie dla rodzin prawie 3000 osób, które zginęły w atakach w Nowym Jorku, w Pentagonie i w Pensylwanii. To jest tak, że w sumie te rozmowy z prokuratorami, rozmowy w cudzysłowie, trwały 27 miesięcy i zostały zatwierdzone, jak gdyby te porozumienie, przez wysokiego rangą urzędnika Pentagonu, który nadzoruje sąd wojenny. Ci zatrzymani przebywają w areszcie w Stanach, właściwie w Stanach, no właśnie, czy w Stanach, od 2003 roku. Natomiast problem polega na tym, że nie było, dlaczego nie było procesu? Ponieważ oni w ogóle nie pojawili, nie zostali specjalnie przywiezieni na terytorium Stanów Zjednoczonych, bo trzeba byłoby pokazać dowody przeciwko nim, a te dowody na początku czy od początku były mocno cienkie. Czyli takim normalnym procesie, nawet jeżeli byli winni, to pewnie by mogli zostać zwolnieni i uniewinnieni. W związku z tym Amerykanie wymyślili sobie, że właśnie zrobią ośrodek spa w Guantanamo oraz jego placówki franszyzowe. My, jak Państwo pamiętacie, mamy taką w Malowniczych Mazurach też ośrodek Sanos per Aquam, tym bardziej, że woda odgrywała istotną rolę w procesach odnowy biologicznej w tych placówkach. No, nasze zostały zamknięte, niektóre pozostałe nie zostały zamknięte. W każdym razie problem się pojawił taki, że żeby ich postawić przed sądem, trzeba było przedstawić ich zeznania. Ich zeznania były wynikiem właśnie tych zabiegów oczyszczających ciało i umysł. Niestety, czyli tak zwanych, już tak na poważnie, to się nazywa rozbudowane albo rozszerzone techniki przesłuchań. Gdzie stwierdzono, że one są jak notabene w takich, ja czytałem, nie wiem czy Państwo wiecie, za czasów Obamy odtajniono te dokumenty, można je sobie znaleźć w internecie. Fascynująca lektura, jak urzędnicy wysokiego szczebla, którzy wpadli w panikę, że chyba zaraz się kadencja może skończyć i może ktoś zacząć się pytać, czy to co robimy, to aby nie będziemy obok nich siedzieli tam w cele. No i tam było właśnie takie stwierdzenie, że tak, że są dopuszczalne, jeżeli nie powodują trwałych uszkodzeń na przykład. Tak? Czyli jak tam odrąbać rękę, nie, ale robić inne fajne rzeczy, nie będę ich opisywał, bo znowu mi właśnie ktoś przyczepi z cenzorów, no ale robić różne inne rzeczy związane z odnową biologiczną, to jak najbardziej można, trzeba, należy i to jest zdrowe i tak dalej. Więc to jest taki gruby tom, gdzie to właśnie tam się te dywagacje są, a na samym końcu właśnie ten tam chyba prokurator generalny pisze, no i generalnie nie można stwierdzić, że one są legalne, te rozszerzone techniki przesłuchań. No i teraz jest problem taki, że przed amerykańskim sądem nie da się przedstawić dowodów, które zostały w ten sposób uzyskane. A w związku z tym cokolwiek by tam nie opowiadali, tym bardziej, że jak się faceta 10 lat, Państwo pamiętacie, jak ten akumulator ma przyczepiony, nie powiem gdzie, przez 10 lat, to po pierwsze może już to polubić, ale po drugie, co istotniejsze, no nie da się tego przedstawić w sądzie jako zeznania, prawda, bo to są zeznania wymuszone przy pomocy łagodnych zabiegów odnowy biologicznej. A w związku z tym, jeżeli jest niedopuszczalne, czyli to jest zatrute, prawda, są te wszystkie dowody, nawet jeżeli później jest jakiś tam ciąg logiczny za tym, czyli oni są nieskazywalni, czyli siedzą tam, nie mogą ich przedstawić przed sądem, no a właśnie, więc oni zrobili im tak naprawdę dużą uprzejmość, że wreszcie się zgodzili. No właśnie, co jest tak, co jeszcze powiedzieć, no co powiedziano jak gdyby po tym całym przyznaniu się, to jest tak, że ten kontradmirał Raff powiedział, w zamian za zniesienie kary śmierci jako możliwej kary, ci trzej oskarżeni zgodzili się przyznać do winy za wszystkie zarzucane im przestępstwa. No 10 lat siedzenia, już nie powiem z czym podłączonym, znaczy z akumulatorem podłączonym wiadomo do czego, może skłonić kogoś, że się zgodzi wreszcie. W tym zamordowanie 2976, prawda, osób wymienionych w akcie oskarżenia. W liście napisano też, że mężczyźni mogą złożyć swoje wnioski na otwartej rozprawie już w przyszłym tygodniu. No i właśnie wniosek ten zapobiegł temu, co przewidywano jako ostateczny 12-18-miesięczny proces, albo też możliwość odrzucenia przez sędziego wojskowego zeznań, które są kluczowe dla spraw rządu, znaczy czyli krótko mówiąc odrzucenia przez niego wszystkiego tego, co zostało wymuszone w taki czy inny sposób. To jest, sędzia właśnie wysłuchał zeznań w tym tygodniu, zaplanował więcej przesłuchań na koniec tego roku, żeby rozstrzygnąć właśnie tę kwestię i inne kluczowe kwestie przedprocesowe. Co prawda jest to sąd wojskowy, tu jest trochę inny i jak wiecie Państwo, w Stanach Zjednoczonych podlegający trochę innym prawom, jak widzieliście wiele filmów powstaje pytanie, czy w ogóle prawą, natomiast z całą pewnością no, dopuszczenie czegoś takiego przez sędziego, no to i tak później były pewnie apelacje do Sądu Najwyższego i tak powoływanie się na konstytucję i tak dalej, więc krótko mówiąc, nie, los tego byłby niepewny, a przecież największą możliwą katastrofą dla prestiżu amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości byłoby to, gdyby ich wypuścili. Notabene po tych 10 latach, prawda, siedzenia w więzieniu, czy nawet więcej. No, generalnie to jest tak, że... przepraszam, 20 latach. Otóż to jest tak, że jeśli chodzi o tych, którzy zostali aresztowani, no to jeden z nich, prawda, ten najbardziej znany, prawda, Mohamed, ma 59 lat, jest inżynierem, Sheikh Mohamed, wykształconym w Stanach Zjednoczonych, zdecydowanie zadeklarowanym dżihadi, jakby takim, no, jednym z kluczowych agentów Al-Kaidy. Między innymi został oskarżony o to, że w 1996 roku przedstawił Osamie Bin Ladenowi cały plan ataku na Stany Zjednoczone, a następnie pomógł właśnie wyszkolić i kierował porywaczami, tymi, którzy już weszli na pokłady samolotów. Hausawi razem z nim zostali schwytani przez ISI w Pakistanie w marcu 2003 roku. Potem byli przetrzymywani w różnych zagranicznych filiach ośrodków SPA, CIA i do czasu właśnie przewiezienia ich w 2006 roku do bazy w Guantanamo na malowniczej niezwykle Kubie i od tamtego czasu przesłuchiwali, znaczy byli przetrzymywali w izolacji i byli poddawani zabiegom SPA. Na przykład jeżeli chodzi o Szejka Muhammeda, to miał w sumie 183 zabiegi waterboardingu. W sumie. W pakiecie. Jeżeli chodzi o Bina Tash, to jest, on był zastępcą w tym spisku, pomagał szkolić niektórych porywaczy, wykonywał misje zlecone mu zarówno przez Szejka Muhammeda, jak i przez Bin Ladena. No teraz oni we trzej będą musieli właśnie się pojawić na tym mini procesie, ale który się odbędzie nie wcześniej niż w przyszłym roku, no ale generalnie to jest tak, że jeżeli jest ta ugoda, no to prawdopodobnie będzie po prostu ona przyjęta. No, ta umowa oczywiście wywołała z jednej strony już ulgę, bo jednak możliwość uniewinnienia tam występowała, bo gdyby odrzucono to wszystkie zeznania, to by było no, niewiele, krótko mówiąc. Natomiast, no oczywiście niektórzy są bardzo niezadowoleni, część domagała się kary śmierci, część właśnie, że oni staną przed powszechnym sądem, że będą właśnie, że będą mogli być przesłuchani, że tam się przyznają do winy, tutaj to się wszystko odbywa jednak poza Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym są właśnie, były też oczywiście obawy dotyczące tego, co się wydarzyło. Tutaj jest też tak, że jeśli chodzi właśnie w ramach tego procesu, który jest nazywany właśnie sprawiedliwością naprawczą, to jest tak, że członkowie rodzin mieli składać pytania do 14 września i mają otrzymać odpowiedzi do końca 2024 roku. I że właśnie odpowiedzi na te wszystkie pytania dotyczące tego, jak i dlaczego doszło do 11 września, to są ważnym elementem umowy. Także oni będą musieli opowiedzieć dokładnie o tym, jak to było, albo też jak usłyszeli przez te 183 tak, sesje naprawy biologicznej SPA. Zresztą, proszę Państwa, no, w takiej sytuacji nic dziwnego, że Amerykanie mają pewien problem z potępianiem z Detelman, tym bardziej, że za każdym razem, jak teraz amerykańscy demokraci na przykład próbują potępiać państwo położone w Palestynie, że ma właśnie takie obozy skupienia, to tamci mówią, ale przecież my żeśmy się tylko wzorowali na placówkach wzorcowych, franszyzowych, prawda, tych franszyzodawcy Guantanamo, Abu Ghraib i tak dalej, więc to jest też problem dla Amerykanów od tamtej pory, że odpada im możliwość moralizowania w takich kwestiach. To do tego nie ma wątpliwości. No generalnie to jest tak, że jeśli chodzi jeszcze o elementy tej ugody, to jest tak, że to w zasadzie cała sprawa już by się zakończyła w 2022 roku, natomiast Biały Dom się nie zgodził na właśnie warunki, które stawiali ci oskarżeni. Oni na przykład chcieli zapewnić, że nie będą odbywali kary w izolacji, że będą mieli kontakt z rodzinami, że będą mogli kontaktować się dalej z prawnikami. No, administracja Bidena również rozważała tę prośbę ponad rok, następnie odmówiła jej podpisania. No i teraz to jest tak, że tak naprawdę nie do końca jeszcze wiadomo, jaka jest treść tej ugody. Ona pewnie zostanie opublikowana, no ale podstawowy element jest taki. Oni się przyznali, w związku z tym kolejnych sesji oczyszczania biologicznego organizmu przy pomocy waterboardingu nie będzie. Natomiast w zamian za to, prawda, prokurator nie będzie żądał kary śmierci i w zasadzie cała sprawa się kończy. Natomiast czy ta sprawa wyjaśnia nam tak naprawdę jakiekolwiek tajemnice związane z i liczne wątpliwości związane z 11 września? Odpowiedź brzmi absolutnie nie. Tym bardziej, że abstrahując, już Państwu powiem, że abstrahując od tych wszystkich teorii spiskowych, które są bardzo liczne i niektóre z nich rzeczywiście stawiają właściwe moim zdaniem pytania, natomiast to, co na przykład jest ciekawego, to ta rzekoma druga fala zamachów, która była przygotowywana, którą znamy właśnie z zeznań jednego z takich, który się skruszonych, powiedzmy, alkaidystów. Tam były między innymi różnego rodzaju pomysły dotyczące strącania samolotów przy pomocy stingerów i tak dalej. I do dzisiaj nie wiadomo, czy jakieś elementy tej siatki po prostu nie uciekły, bo jakby ten łańcuch dowodzenia został przerwany i ciąg dalszy, wiadomo tylko z zeznań po prostu, że była jeszcze przygotowana druga fala ataków, druga grupa jak gdyby po tych atakach samego 11 września i nie wiadomo, co się z tą grupą stało. Być może wszyscy już nie żyją, być może mają się jak najbardziej dobrze, to jest jedna właśnie z tych tajemnic niewyjaśnionych również przez pisma z Abbottabadu. No dobrze, to proszę Państwa, kończymy z Al-Kaidą, przechodzimy sobie teraz do Sudanu. Otóż w Sudanie doszło do nieudanego zamachu na szefa armii Abdela Fataha al-Burhana, właściwie ataku, prawda, zamachu, no jakby się Państwo tego nie nazwali. Otóż to jest tak, że jak Państwo pamiętacie, w Sudanie niezwykle okrutna wojna domowa, walczy ze sobą armia z siłami szybkiego wsparcia. Walczą, od razu powiem, kto jest dobry w tym konflikcie, wyłącznie my. Walczą dwie bandyckie tak naprawdę organizacje. Jeżeli pytanie, które z nich jest, bo to Polacy zwykle tak sobie pozycjonują się dobrze, która jest popierana przez ruskich, odpowiedź brzmi obie. Rząd na przykład obiecał Rosjanom i Ławrowowi otwarcie bazy wojskowej w Sudanie, znowu siły szybkiego wsparcia miały wsparcie ze strony Wagnera, bo Wagner ochraniał ich różne tam mafijne przedsięwzięcia, w tym między innymi kopalnie, transporty złota i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, tak, tam nie ma żadnych dobrej strony, znaczy walczą ze sobą dwie strony niedobre, to co tego nie ma wątpliwości. No, cierpi oczywiście cała ludność cywilna, kraj jest zrujnowany, głód, epidemie oraz ludobójstwo jeszcze, które powraca do Darfuru właśnie, tego słynnego Darfuru, w którym już raz miało miejsce, więc ma miejsce ponownie. Katastrofy humanitarne, miliony wysiedlonych i tak dalej. Tak to już tak w skrócie. Ale teraz co się wydarzyło? Otóż właśnie Abdel Fattah al-Burhan, który jest de facto wojskowym dyktatorem Sudanu, przebywał w bazie wojskowej Gibeit, około 100 km od Port Sudan, czyli nad Morzem Czerwonym, i został zaatakowany przez drona. To znaczy w zasadzie ta cała ceremonia została zaatakowana przez drona. Świadkowie powiedzieli, że Burhan był w bazie podczas ataku, uniknął śmierci, zginęło 5 osób. Wideo zresztą pokazuje właśnie żołnierzy właśnie maszerujących podczas ceremonii ukończenia szkoły, potem właśnie widać chmurę dymu, prawda, uciekających ludzi. No to była próba ewidentnie ukierunkowanego zamachu, ale tak jak powiedziałem, nieudana. Oczywiście to jest też tak, że ten atak tymi dronami jest najnowszym z serii takich ataków na placówki wojskowe w ostatnich miesiącach, natomiast zdarzył się bardzo blisko do właśnie Port Sudan, czyli tego bastionu w tej chwili rządu oraz armii rządowej. Zresztą w ciągu ostatnich dwóch dni również były ataki dronami w Kosti, Rabak, Kenane, w południowym stanie Biały Nil, również w Aldamer na północ od stolicy. RSF nie skomentowało tych ataków, nie powiedziało również skąd ma takie drony, no ale trzeba też pamiętać, że w tej chwili już są wyraźnie strony, znaczy są wyraźnie strony zaangażowane w finansowanie tego konfliktu. Mamy tam na pewno Zjednoczone Emiraty Arabskie po stronie RSF-u, które mają potężne, jak wiemy, budżety i potężne liczbę najemników. Zresztą Emiraty z drugiej strony, prawda, korzystały przez najemników sudańskich, żeby walczyć z Huti w Jemenie. W związku z tym to jest pewne i udowodnione. Z drugiej strony na przykład Egipt, prawda, Saudyjczycy popierają rząd centralny. I w związku z tym ten kryzys jak gdyby ma wielu sponsorów regionalnych i no, walka w tej chwili idzie po prostu o podział łupów po tej wojnie. Także generalnie trzeba tylko przypomnieć, że ten cały kryzys rozpoczął się tak naprawdę wtedy, kiedy po obaleniu tego poprzedniego prezydenta Omara al-Bashira, prawda, dyktatora, który notabene ma właśnie zarzuty, jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny. To właśnie ten jego case jest taki bardzo często teraz przywoływany. Po tym w 2021 roku doszło do zamachu stanu, tak naprawdę obalenia, zlikwidowania jak gdyby zdobyczy poprzedniej transformacji, a potem w tej chwili ta wojna to jest wojna już o podział łupów nad, i uwłaszczenie się nad państwem. Generalnie w tej chwili mamy około 10 milionów uchodźców wewnętrznych w Sudanie. Proszę Państwa, dobrze, wychodzimy sobie z Sudanu, mieliśmy próbę zamachu nieudaną na szefa armii, de facto dyktatora Sudanu, natomiast teraz przenosimy się do Pakistanu. W Pakistanie ja powinienem tak naprawdę gościć codziennie, bo tam się naprawdę dzieje już w tej chwili tyle, że można było o samym Pakistanie robić tylko na wschód od Bliskiego Wschodu. Tutaj mamy teraz taką sytuację, w której, ale to jest akurat ciekawostka, o której stwierdziłem, że Państwu opowiem. Otóż Pakistan uznał dwie grupy, czyli wpisał dwie kolejne grupy na listę organizacji terrorystycznych. Ale to jest, oprócz tego jeszcze, zrobił jeszcze jeden ciekawy ruch, o którym właśnie chciałem Państwu opowiedzieć. Otóż po pierwsze, dwie organizacje, czyli Majid Brigade, to jest organizacja Beluska, to jest organizacja, która funkcjonuje w Baludżystanie, wyjątkowo skuteczna, niezwykle krwawa, zresztą atakująca cudzoziemców, oraz Hafiz Gul Bahadur, to jest druga grupa, która została wpisana na listę organizacji. To jest wskazano właśnie a propos tego, kiedy to nastąpiło właśnie, że zakaz tych dwóch, to urzędnicy pakistańscy powiedzieli, że zakaz tych dwóch kolejnych grup terrorystycznych następuje kilka dni po tym, jak Pakistan przekazuje władzom afgańskim swoje zaniepokojenie atakiem terrorystycznym w Bannu 15 lipca oraz ciągłym wykorzystywaniem terytorium Afganistanu przez właśnie tą grupę HGBG, prawda, czyli Hafiz Gul Bahadur, to HGBG będzie łatwiej zapamiętać, oraz przez Tehrike Taliban Pakistan, czyli przez TTP, zaraz o TTP dodamy. Otóż Pakistan oprócz tego, że wpisał te dwie grupy, więc warto zapamiętać Majid Brigade, potężna grupa związana z ruchem narodowo-wyzwoleńczym Beludżystanu. HGBG to jest po prostu kolejna grupa dżihadu, która jest związana z, podobna do Tehrike Taliban Pakistan, natomiast dużo bardziej brutalna, dobrze uzbrojona i mniej zdyscyplinowana, powiedzmy, bo TTP już się przygotowuje prawie że do rządzenia Pakistanem, natomiast HGBG właśnie wręcz przeciwnie, jest to grupą bardziej partyzancką, dużo bardziej okrutną, przejęła po prostu funkcję dawnej TTP, o tak można powiedzieć. Zresztą zaraz sobie powiemy więcej. Natomiast to, co zostało jeszcze dodatkowo uchwalone, i to jest właśnie ta ciekawostka, to Pakistan uznał, żeby TTP była określana jako Fitna al-Khawarij, i to we wszystkich oficjalnych korespondencjach. No więc teraz tak, po kolei. Jeśli chodzi o HGBG, to jest to grupa, która działa z terytorium Afganistanu, utrzymuje bliskie, robocze kontakty z zakazaną właśnie TTP, czyli Tehrike Taliban Pakistan, natomiast nie jest częścią, więc to jest ważne. Co więcej, ta właśnie HGBG, czyli Bahadur, był i są powiązani z bardzo wieloma głośnymi atakami na siły bezpieczeństwa, w tym m.in. na samobójczy atak na posterunek wojskowy w północnym Waziristanie, gdzie zginęło w sumie 7 żołnierzy. To było 16 marca. Brygada Majid, która działa od 2011 roku, to jest dedykowany oddział samobójczy Armii Wyzwolenia Beludżystanu, przyznała się między m.in. do wielkiego ataku na kompleks portowy w Gwadarze. Teraz jeśli chodzi właśnie TTP oznaczone jako ta Fitna al-Khawarij. Tutaj jest tak, że ten Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wewnętrznych, przepraszam, Pakistanu napisało, mając na uwadze zaangażowanie się tzw. Tehrik-e Taliban Pakistan w działania, które są, uwaga, szkodliwe dla wiary islamskiej i które w rzeczywistości są sprzeczne z prawdziwymi naukami i istotą islamu, postanowiono, że odtąd tzw. TTP będzie określony jako Fitna al-Khawarij. Co więcej, wszystkie honorowe tytuły religijne, takie jak mufti i hafiz, używane przez osoby związane z organizacją terrorystyczną, nie będą używane, zamiast tego ich nazwiska będą poprzedzone tytułem haridż, czyli haridżita, tak? Hardzi, we wszystkich oficjalnych korespondencjach i dokumentach. Zmiana ma na celu odzwierciedlenie prawdziwej natury i ideologii organizacji. No i wszystkie jednostki rządowe otrzymały polecenie natychmiastowego rozpoczęcia tej praktyki. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi, tylko jeszcze dokończę ten z tego komunikatu. Należy to również odesłać do wszelkich departamentów, jednostek podlegających, kontroli administracyjnej, federalnej i tak dalej. No i generalnie to jest tak, że Interservice Public Relations, czyli ISPR, to jest taka PR, to jest taka potężna organizacja medialna związana z armią pakistańską, zaczęła właśnie już używać tego określenia Fitna al-Khawarij. Dlaczego właśnie jest fitna? Ponieważ właśnie powiedzieli urzędnicy, że organizacja terrorystyczna zniekształca i błędnie interpretuje islam, aby usprawiedliwić przemoc i nienawiść w celu realizacji swojego nikczemnego planu. Terroryści Khawaridzi, powiedzieli właśnie, znaczy ci urzędnicy, byli zaangażowani w popełnianie odrażających zbrodni w imię tzw. dżihadu. Grupa szeroko nadszarpnęła wizerunek islamu ze względu na swoje działania. Grupa nadal angażuje się w działalność terrorystyczną i narzuca własną markę i wersję islamu. No i powiedział, że terroryści TTP są nie tylko wrogami islamu, ale także wrogami ludzi i rozwoju w Pakistanie. Grupa konsekwentnie działa przeciwko projektom rozwojowym i dobrostanowi mieszkańców dystryktów plemiennych Khyber Pashtunkhwa, a także Beludżystanu. Też brali udział w zabójstwach celowych, zamachach samobójczych, wymuszeniach, porwaniach dla okupu, przemycie narkotyków, wielokrotnych uszkodzeniach mienia rządowego i cywilnego i to odzwierciedla ich antyludzką i antyrozwojową agendę. Ich sprzeciw wobec edukacji dziewcząt i ataki na szkoły dla dziewcząt były również spiskiem przeciwko dobrobytowi Pakistanu. No i że generalnie również kolejny zarzut, TTP igra również z przyszłością młodzieży, rekrutując ich w imię islamu, a następnie wykorzystując rekrutów, angażując ich w działania takie jak wymuszenia, okup, zestraszenia i stosowanie taktyk strachu w celu uzyskania korzyści finansowych i władzy. W rzeczywistości jest marionetką w rękach sił zewnętrznych, dodajmy, chodzi o Indie, i jest finansowana przez mocarstwa zagraniczne w celu zakłócania pokoju i tworzenia blokad na drodze rozwoju kraju. Działania grupy napędzane wsparciem finansowym zewnętrznych źródeł są niczym innym jak zdradą nauk islamskich, człowieczeństwa i etyki i moralności. Natomiast nowoczesna broń i gadżety wojskowe używane przez członków TTP rzeczywiście uzbrojeni są po zęby, głównie w amerykański sprzęt. Rodzą pytanie o źródło tych zasobów i luksusowy styl życia, jakim cieszą się niektórzy członkowie TTP w Afganistanie. Więc o co chodzi z tymi Khawarij? To jest, proszę Państwa, dopisanie jak gdyby, to jest sprytny ruch ze strony Pakistanu, ponieważ oni wiadomo o co chodzi TTP. Tak? TTP mówi o tym, że Pakistan, pomimo tego, że jest jednym ze bardziej zislamizowanych krajów świata, gdzie właśnie taki z jednej strony nowoczesność i brytyjski styl rządzenia i życia zderzają się z czymś, czego nawet najbardziej skrajni wahabici, prawda, by sobie nie wyobrazili. Natomiast Pakistan jest krajem bardzo mocno islamskim, bardzo sekciarskim, bardzo z bardzo wieloma wynalazkami, takimi, które nawet prawdopodobnie nie śniłyby się również talibom z drugiej strony granicy, a pomimo tego TTP uważa, że jest za mało islamski, że trzeba tam wprowadzić prawdziwy szaria i tak naprawdę zrobić drugi emirat, taki jak w Afganistanie, tylko może jeszcze bardziej. Otóż, co natomiast próbuje zrobić w tym momencie Pakistan? No, próbuje podważyć legitymację i właśnie tą ideologiczną, mówiąc, że nie, że prawdziwy islam to jest ten islam, który jest reprezentowany przez państwo pakistańskie, natomiast to, co jest reprezentowane właśnie przez Taliban, to jest sekta. Sekta Haridżytów, dokładnie tym samym określeniem, czyli jako właśnie Haridżyci, określają grupy dżihadu państwo islamskie. Chodzi o ekstremistów, którzy od początku praktycznie islamu, prawda, ta sekta się pojawiła na samym początku islamu, to jest sekta, która uważała między innymi, że no po pierwsze, że każdy może być kalifem, jeżeli jest, to już tak, przepraszam, teologiczne rzeczy, to zostawmy. Ona uważała przede wszystkim jedną rzecz, że należy zabijać, pozbywać się kalifów, a w związku z tym liderów, jeżeli nie podążają drogą prostą, prawda, drogą szariatu. A kto określa, która droga jest prosta? No charydżyci. W związku z tym, co więcej, no jak Państwo być może wiecie, w islamie jest zakaz zabijania innego muzułmanina, tak? Muzułmanin nie może zabić muzułmanina, to jest haram, to jest zakazane. Ale kiedy krew jest właśnie muzułmanina halal i to właśnie było twierdzenie charydżytów? No wtedy, kiedy on grzeszy, no bo jak grzeszy, czyli sprzeciwia się naukom islamu prawdziwym, a które są prawdziwe, no nasze są prawdziwe, to wtedy jak najbardziej może być zabijana. W związku z tym tak właśnie i tak właśnie robili, tak? W związku z tym, dlatego właśnie mówi się, że ci właśnie takfiryści, prawda, czyli państwo islamskie, są charydżytami, że rzeczywiście z tego charydżyzmu wzięli dokładnie to, bo państwo islamskie miało dokładnie taki sam pogląd. Co więcej, takie rzeczywiście uznanie kogoś za apostatę, prawda, czy kogoś, kto wyszedł świadomie z islamu i świadomie gwałci jak gdyby prawa islamu, co rzeczywiście jest karane śmiercią, przynajmniej zgodnie z szaria, to jest, następuje po takim pełnym procesie kanonicznym, takim jak kiedyś uznanie właśnie kogoś za apostatę, powiedzmy w chrześcijaństwie w wiekach średnich, tak, że tam byli świadkowie, że wzywano do odwołania, prawda, tych swoich twierdzeń i tak dalej, i tak dalej. Czyli to było coś sformalizowanego i tak jest w szariacie, że tam trzeba świadków przedstawić, ci świadkowie muszą być dorośli, muszą być w pełni praw umysłowych, no, muszą być prawowitymi muzułmanami, oni muszą stwierdzić właśnie przypadki tego wystąpienia, jak gdyby tej apostazji, a następnie wzywa się jeszcze tę osobę, żeby odwołała to, prawda, wytłumaczyła się, okazała skruchę i tak dalej. Takfiriści mówią coś takiego, nie każdy muzułmanin, który zobaczy innego muzułmanina, że jest niemuzułmaninem, ma prawo na nim wykonać ten takfir i go zlikwidować. I to jest właśnie dokładnie to samo, albo podobny sposób myślenia mieli właśnie ci charydżyci. Czyli krótko mówiąc, jeżeli teraz Pakistan oficjalnie w dokumentach uznaje właśnie ich za charydżytów, prawda, za kawaricz i że są właśnie tą buntem charydżytów, to znaczy, że krótko mówiąc, że uznaje ich za sektę, która jest sektą nieislamską, sektą ekstremistyczną i odwołuje się do tej tradycji właśnie, do tej tradycji, tradycji historii, powiedzmy, pierwszych wieków islamu, bo już charydżyci wtedy byli i oni są generalnie odrzucani przez współczesny islam. Tak na marginesie, żeście Państwo wiedzieli, w ogóle o samych charydżytach, wbrew pozorom, wiadomo nie za dużo, ponieważ nie przetrwały ich pisma. Nie przetrwały ich pisma, nie przetrwały ich dokumenty. Jedyny odłam charydżytów, który pozostał, to są Ibadyci i od razu Państwu powiem, to są ci, którzy mieszkają w Omanie, tak? Więc znamy tylko właśnie z pism Ibadytów albo z pism polemicznych wrogów charydżytów, więc tak naprawdę tak do końca to nie wiadomo, co tam u nich napisane było, no ale tak mniej więcej są postrzegani. To już nas nie interesuje teologia, tylko ich percepcja. Więc to jest po prostu tak, jakbyśmy, to nie wiem, no uznajemy w każdym razie za heretycką, uznali ją za heretycką sektę, co ma uderzyć również w zdolności rekrutacyjne takiego właśnie Tehrik-e Taliban Pakistan. Dobrze, proszę Państwa, i mamy jeszcze ostatni, bardzo króciutki temat, ale stwierdziłem, że trudno, musimy go zrobić, bo jak już go odkładam drugi dzień. Otóż mamy trwające Tanzania i Chiny. Otóż Chińczycy, tak jak Państwu mówiłem wielokrotnie, Chińczycy no, są mocarstwem, prawda, i chcą być mocarstwem, natomiast tej mocarstwowości chińskiej brakuje jednej rzeczy, to do tego nie ma wątpliwości, to znaczy zdolności do projekcji siły zbrojnej poza terytorium tak naprawdę, no, przyległym do Chin, czyli krótko mówiąc, nigdy nie byli potęgą kolonialną, a w związku z tym no, nie mają takiej łatwości jak Brytyjczycy, Francuzi czy Amerykanie z wysyłaniem kanonierek, flot, prawda, i ingerowaniem gdzieś zbrojnie, ale się tego próbują intensywnie nauczyć. Czyli, że oprócz tego, że wysyłają walizki pieniędzy, prawda, i tam jakieś budują tory, czy infrastrukturę, czy autostrady, To jeszcze w tej chwili muszą nauczyć się, żeby właśnie rywalizować z takimi państwami jak nawet nie tylko Stany Zjednoczone, no wiesz, jak Rosja. O, powiedzmy, jakąś pozycję załóżmy w Afryce, no to państwo słyszeliście, że Rosjanie mają, czy Turcy mają o tyle dużą łatwość w robieniu interesów w Afryce, bo w Afryce zawsze do tego pakietu gospodarczego gdzieś dołączony jest jako bonus pakiet militarny, prawda? A to drony TB2 ze strony Turcji, a to Wagnerowcy ze strony Rosji, prawda? A to różne organizacje, ten siły miłujące pokój ze strony Amerykanów, a to bratnia pomoc ze strony Francuzów i wcale nie eksploatacja kolonialna, absolutnie i tak dalej. Więc krótko mówiąc, Chińczycy w tej chwili rozpoczęli, próbują się tego uczyć, robią coraz więcej w tej sprawie. Otóż w tej chwili jest tak, że Chińczycy wysłali ciężki sprzęt, okręty wojenne oraz dużą liczbę żołnierzy do Tanzanii. W Tanzanii w tej chwili odbywają się duże manewry, one się nazywają Peace Unity 2024 w Mapinga notabene, natomiast to już tak, żebyśmy wiedzieli gdzie, natomiast i to jest tak, że te manewry mają i fazę lądową, czyli wspólne planowane walki, infiltracje, rozpoznanie, ataki, ratownictwo, aresztowania itd., itd., natomiast w fazie morskiej to jest również strzelanie artyleryjskie, poszukiwania, ratownictwo, działania antyterrorystyczne i działania antypirackie. W sumie to potrwają te manewry aż do 11 sierpnia. W związku z tym spory kawałek czasu. Natomiast będziemy mieli również tutaj to, co zostało właśnie podkreślone przede wszystkim, bo to, że tam manewry, to manewrami. Natomiast to, że to jest po raz pierwszy taka organizacja transportu transgranicznego w celu właśnie wysłania wojsk. To jest tak, że oprócz wysłania okrętów desantowych oraz niszczyciela rakietowego, to również wysłano właśnie samoloty transportowe Y-20, którymi przewieziono wojsko. I to jest tak, że tutaj w prasa chińska rozpisuje się, że to jest pierwszy raz właśnie zostały użyte w takiej skali strategiczne samoloty transportowe, co ma dowieść, że armia chińska dysponuje zdolnościami w zakresie transportu lotniczego na duże odległości i dużych liczby żołnierzy. Więc to jest właśnie sygnał również dla świata, prawda, że jesteśmy w stanie tą projekcję swojej siły wykonać przy pomocy własnych środków transportowych i na duże odległości, no bo z Chin do Afryki. No oprócz oczywiście, jeżeli chodzi o to, co tam pokazywano, no to pokazywano 23 rodzaje chińskich broni w 7 kategoriach. To akurat PLA Daily, prawda, napisał, że to była tradycyjna broń, więc zakładam, że to nie były jakieś tam takie miecze jak na tych filmach chińskich, ale również właśnie zaprezentowano, żebyście Państwo wiedzieli, z zamiarem również dostaw, również różne typy wozów bojowych piechoty, wozów szturmowych, dowodzenia, łączności, wozów do usuwania materiałów wybuchowych, dronów i tak dalej. Co więcej, jeszcze powiedziano, że jeśli chodzi o te stosunki chińsko-tanzańskie, prawda, to te stosunki wojskowe mają charakter bardzo pragmatyczny i uwaga, również powiedziano, że już od września 2023 roku ta współpraca się rozwija, między innymi właśnie było, Chińczycy prowadzą szkolenia Korpusu Piechoty Morskiej w Dar es Salaam oraz wspierają właśnie kompleksowe centrum szkoleniowe w Mapinga, tam gdzie się właśnie odbywają ta lądowa część wspólnych ćwiczeń. Natomiast uwaga, również do tych ćwiczeń właśnie Tanzanii przyłączy się Mozambik, czyli mamy Tanzanię i Mozambik, prawdopodobnie będziemy mieli tutaj nie tylko deklarowaną, ale bardzo blisko, jak się okazuje, współpracę wojskową Chin i no właśnie, Chiny zaczynają się pojawiać również wojskowo już teraz na poważnie w Afryce. Oraz prezentują właśnie swoje zdolności do przerzucania wojsk na takie duże odległości, czego wcześniej, jak piszą przynajmniej sami, nie robili. No dobrze, proszę Państwa, to była taka krótka jeszcze informacja właśnie o Chinach w Afryce. Nie tylko Rosja w Afryce, ale również Chiny w Afryce. Natomiast mamy jeszcze, Państwo się domagacie FAT, w związku z tym pan Maksymilian Ryczek, który uparcie powtarza te pytania, ja je cały czas widzę, w związku z tym, ale one są dosyć proste do odpowiedzi, bo jest tak, fatwa pierwsza. jaki stosunek do Haredim mają Palestyńczycy, jaki stosunek do Palestyńczyków mają Haredim. Czy Haredim byliby skłonni poprzeć rozwiązanie dwupaństwowe, skoro jest ich coraz więcej, to będą determinować w coraz większym stopniu politykę Izraela. No więc odpowiedź jest niestety niejednoznaczna, bo to jest tak, Haredim nie są grupą jednolitą. Część spośród nich to są ci ultraortodoksi, powiedzmy sobie, syjonistyczni, którzy w ogóle akceptują istnienie państwa położonego w Palestynie i powiedzmy akceptują przynajmniej w sposób milczący, to znaczy nie biorą udziału na przykład właśnie w służbie wojskowej, ale bardzo chętnie biorą pieniądze od państwa na przykład na funkcjonowanie jeszyw. Natomiast jakie są, nie robiono badań nigdy, która część, tak? Część natomiast tych najbardziej ortodoksyjnych Haredim, oni kwestionują w ogóle istnienie państwa położonego w Palestynie. Oni domagają się wręcz likwidacji tego państwa i oni są skłonni mieszkać w państwie arabskim bądź osmańskim, tak jak to było przez tysiące lat, ponieważ uważają, że stworzenie państwa o nazwie Izrael jest abominacją, prawda? Jest herezją, ponieważ Izrael może się pojawić dopiero wtedy, kiedy się pojawi Mesjasz. A Jahunatan z żadnej strony tak nie wygląda, tak samo zresztą Ben-Gwir i inni, tak? Na Mesjasza to w żaden sposób. Na czerwoną jałówkę może, na Mesjasza absolutnie. W związku z tym oni tego nie akceptują. Natomiast przynajmniej ta grupa rzeczywiście ortodoksyjna, ona jest przeciwna przemocy, przeciwna zabijaniu i generalnie jest przeciwna również konfliktowi z Palestyńczykami. Czyli nawet nie. Natomiast czy są w stanie popierać rozwiązanie dwupaństwowe, no to znowu zależy od ich poglądów politycznych, a nie religijnych. Ci, którzy są za likwidacją państwa położonego w Palestynie, no to w ogóle uważają, że to powinna być Palestyna, my tutaj żyjemy jak od tysięcy lat jako mniejszość i czekamy na przyjście Mesjasza. Natomiast ci, którzy są syjonistyczni, mówią, że absolutnie nie, prawda? Jesteśmy wręcz przeciwnie, to jest nasza ziemia, my co prawda nie będziemy o nią walczyć, od tego są świeccy, powiedzmy, od walczenia, natomiast jakby wtedy nie akceptujemy taką politykę państwa, jaka jest. No i macie Państwo te różne partie religijne i każda z nich ma różne poglądy na ten temat. Ale generalnie one są za państwem wyznaniowym, znaczy za przekształcaniem na pewno państwa położonego w Palestynie w państwo wyznaniowe, co do tego nie ma wątpliwości. Czyli im więcej tej wyznaniowości, tym lepiej. To są ci właśnie syjonistyczni, czyli ci, którzy akceptują istnienie państwa położonego w Palestynie. Więc nie wiem, czy odpowiedziałem. To nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to. Drugie pytanie, czy w islamie istnieje odpowiednik ruchu ekumenicznego, tak jak w chrześcijaństwie? Powinien istnieć, ale nie istnieje. Istnieją sekty, czy odłamy, które próbują łączyć praktyki obu głównych odłamów religii, znaczy mówimy o szyizmie i sunnizmie, natomiast takiego ruchu jak w chrześcijaństwie po prostu nie ma. A jeżeli to są pojedynczy intelektualiści, którzy do tego wzywają, zdając sobie sprawę z tego, że wręcz przeciwnie, właśnie obecnie ten podział sekciarski jest dużo głębszy niż był na przykład 100 lat temu. No dobrze, teraz mamy pytanie. Michał Zaremba pyta się, czy muzułmanie jedzą dziczyznę, czy muzułmanin zjadłby mięso z dzika. Otóż tak, po pierwsze nie. Jeżeli chodzi o dzika albo o czy to jest świnia bardziej lub mniej dzika, prawda? To nie ma znaczenia, to jest cały czas świnia. W związku z tym jest absolutnie haram jedzenie mięsa również z dzika. To od razu to odpowiadam. Natomiast jest pewna subtelność. Otóż jest subtelność dotycząca na przykład szczotek z włosia. Szczotek z włosia z dzika, dokładnie mówiąc. Więc powstaje pytanie na przykład, no dobrze, no świni jeść nie można. No świnia jest generalnie zwierzęciem nieczystym, a w związku z tym, tak jak trochę jak pies, prawda, w związku z tym generalnie nawet nie powinna być specjalnie dotykana, powinno się myć ręce i tak dalej. Natomiast powstaje pytanie, czy na przykład z dzika, z sierści można używać szczotek. Także reasumując, jeść nie można, jeżeli się jest ze szkoły Maliki, to można używać szczotki, o ile jest wykonana prawidłowo, czyli została odcięta ze szczeciny żywego lub nieżywego dzika. Tak? No dobrze, proszę Państwa, mam nadzieję, że tutaj Państwu opowiedziałem coś ciekawego. Jeszcze chciałem Państwu przypomnieć oczywiście, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości. No i oczywiście linki, wszystkie informacje znajdziecie Państwo pod odcinkiem. To po pierwsze. Po drugie, przypominam Państwu o wspieraniu na Patronite, podawaniu dalej, promowaniu tego kanału. Bez Państwa wsparcia ten kanał nie miałby szans istnienia. On się tylko dzięki Państwu rozwija. Udało się już dojść do 140 tysięcy subskrybentów, chociaż liczba oglądających jest zwykle niestety dużo niższa. To kiedyś było inaczej. Kiedyś była mała liczba subskrybentów, a bardzo dużo ludzi oglądało, no, ale rozumiem, że są w tej chwili wakacje i inne rozrywki. No, dziękuję Państwu jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia do jutra. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria.
国外不是你干涉台湾事务的。 В Европе не свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.